Mówione słowo przez brata Williama Branhama w dniu 22 marca 1963 roku w Jeffersonville. Piąta pieczęć. Dziękujmy Bogu za Jego miłość. Skłońmy nasze głowy do modlitwy. Łaskawy niebieski Ojcze, wszechmocny Boże, któryś Jezusa wzbudził od umarłych i nam Go w tych dniach przywróciłeś w mocy Ducha Świętego. My jesteśmy wdzięczni Tobie za to potężne nawiedzenie nieśmiertelnego Boga. Teraz, drogi Ojcze, jesteśmy postawieni w innej godzinie. Godzinie, która wiecznie przeznaczenie może zmienić dla wielu ludzi. My możemy, Panie, zbliżyć się do tego, bowiem to jest napisane w Piśmie Świętym, że baranek wziął księgi i otworzył pieczęcie. O Baranku Boży, my prosimy Cię, chodź i przyjdź. My wołamy do Ciebie, o Panie, Ty wielki Odkupicielu. Zbliż się i pokaż nam Twój plan odkupienia, który zakryty był przez wieki. Otwórz nam piątą pieczęć dzisiaj wieczorem, Ojcze, i objaw, co jest w tej piątej pieczęci dla nas, abyśmy mogli wyjść jako lepsi chrześcijanie niż jesteśmy do tej pory, byśmy byli lepiej przygotowani do wykonania zadania, jakie stoi przed nami. Amen. Witam Was, drodzy przyjaciele. Ja poczytuję to sobie za wielki przywilej być tutaj dzisiaj wieczorem przy tym wielkim wydarzeniu. Ja nie wiem, czy czułbym się gdzieś lepiej jak przy pracy króla. My w podnieceniu przychodzimy na te lekcje. Gdyby mi Pan nie objawił, nie mógłbym Wam dalej tego przekazać. Ja nie próbuję tutaj moich lub czegoś innego używać, lecz tylko to, co On mi da. To jest pewne. Ja jestem tego pewien, że gdy ja nie używam swoich myśli, to przychodzi mi sposób tak, jak dotychczas przychodził i przez całe moje życie nie było nic odwrotnego i tym razem nie będzie nic odwrotnego. My jesteśmy przezwyciężeni tym, i bardzo, bardzo wdzięczni za to, co On dla nas uczynił, za tą wielką tajemnicę pełną rękę żywego Boga. Co za wielkie rzeczy to może przynieść i co za wielki przywilej możemy mieć, gdy my w pośrodku nas mamy Króla Królów i Pana Panów. My na pewno kazalibyśmy grać na trąbach, powiesić flagi i położylibyśmy dywany, gdyby prezydent miał przyjechać do miasta. Wymyślicie. Tak, to jest naprawdę zaszczyt dla miasta i cześć. Ale pomyślcie, że my tutaj na to miejsce, z którego się zbliżamy w modlitwie do Boga, zaprosili dzisiaj wieczorem Króla Królów. On nie żąda tego, byśmy wykładali dywany i tym podobne. On pragnie pokornych serc, które by Jemu były oddane tak, aby On te pokorne serca mógł wziąć i objawić dobre rzeczy. Te rzeczy, które On zachował dla tych, którzy Go miłują. Myśmy otrzymali świadectwo, które ja chętnie Wam przekażę. Ja myślę, że tego nie zmieniłem, co otrzymałem. Ja to tylko słyszałem i może się stać, że ja Wam to podam zmienione, lecz są tutaj ci ludzie, do których to świadectwo dotyczy. Przed paru dniami, gdy byłem w domu w Arizonie, zawołano nas mówiąc, że młody chłopiec miał reumatyczną febrę i ta choroba atakowała mu serce. Jego ojciec i matka są moimi przyjaciółmi. To był jeden z naszych diakonów zboru. Tutaj brat Collins, Mike i jego dziecko, które miało reumatyczną febrę. Lekarze posłali go do domu, mówiąc rodzicom, aby mu nie pozwolono wstawać i zalecili, aby mu dawano pić wodę. Było z nim bardzo źle, tak że on mógł pić tylko przez słomkę. Rodzice przyszli pełni zaufania tutaj na to miejsce i wierzyli. Przed paru wieczorami zapowiedzieliśmy zebranie z uzdrowieniami, lecz z powodu tego, że musieliśmy odpowiadać na pytania, trzeba było nabożeństwo z uzdrowieniami zostawić. Lecz ja miałem coś głębokiego w moim sercu. Rodzice Mike chcieli wiedzieć, czy oni to dziecko mogą przynieść na nabożeństwo. Oni go przynieśli i Duch Święty powiedział, że to dziecko jest uzdrowione. Rodzice byli o tym przekonani i zabrali tego młodzieńca do domu. Całkiem prosto posłali go do szkoły. Lekarz nie był przekonany i ta rzecz mu się nie podobała. Powiedział matce tak, to dziecko należy trzymać w łóżku i pouczał ich. Ja wiem, że ten lekarz był wierzącym chrześcijaninem. Z jednej denominacji on należał do Adwentystów Dnia Siódmego. On powiedział, no jest czas, abym to dziecko przebadał. Matka powiedziała, dobrze. Zaprowadziła to dziecko do lekarza i on go zbadał. Krew, która miała od reumatycznej febry duży opad, była w pełni normalna. To bardzo zdziwiło lekarza, także on nie wiedział, co ma czynić. Ten mały chłopiec był zupełnie normalny i zdrowy. Jest tutaj siostra Collins. Ja mogłem to źle opowiedzieć. Zgadza się to, siostro Collins? On ma około 7 lat i to się stało tutaj przed 2 lub 3 wieczorami. Och, Oprócz ludzi musi ktoś jeszcze być w tym miejscu. To był wielki Jahwe, który przyszedł, by swe słowo potwierdzić. Ja jestem wdzięczny, słysząc to. Ja wiem, że my wszyscy jesteśmy wdzięczni. Nie tylko ja, ale my wszyscy, bo przedstawcie sobie, że to mogło być moje lub wasze dziecko. Widzicie? Ja tutaj tylko złożyłem świadectwo. Można z różnych miejsc brać świadectwa, bo to się wszędzie dzieje. Ja jednak chcę wam powiedzieć, że moja zasadnicza służba Bogu opiera się na Bożym uzdrowieniu. Teraz jednak jestem tutaj z powodu pieczęci. Potem zrozumiecie, dlaczego musiałem to czynić. Ja nie jestem nauczycielem, ani nie jestem teologiem. Ja zwyczajnie modlę się za chorymi i ja miłuję Pana. Wczoraj wieczorem daliśmy świadectwo o jednej dziewczynce. Ja mam jej imię. Billy ma gdzieś imię i nazwisko rodziców i wie, kto oni są. Ta mała dziewczynka miała leukemię w najwyższym stadium. Było tak źle, że ona więcej nie mogła być karmiona ustami. Robiono jej transfuzję krwi. To była miła dziewczynka. Ona na swój wiek była za mała, a ci ludzie byli przeciętni. To można było poznać po ubraniu tego dziecka, że oni byli bardzo biedni. Oni byli bardzo biedni, ale za to bardzo bojący się Boga. Duch Święty powiedział, że to dziecko zostało uzdrowione. Pomyślcie, takie małe dziecko miało leukemię. Krew była tak chora, że dziecko nie mogło być karmione ustami. Ono było przewiezione do szpitala i tam sztucznie odżywiane. Nie wiem, jak prawidłowo według medycyny nazywa się ta choroba. Zanim to dziecko opuściło to miejsce, zażądało kanapki. Ich rodzice słyszeli, tak mówi Pan, Duch Święty. Oni byli obcy, nigdy nie słyszeli i nie byli tutaj. Lecz nasze drogie braterstwo Kit powiedzieli im i postarali się o miejsce siedzące, powiedzieli im, na co mają uważać i co mają czynić. Już w drodze powrotnej jadło to dziecko swój podwieczorek. 2 lub 3 dni później poszło do szkoły i do lekarza. Doktor był mocno zdziwiony. On dał diagnozę, że nie ma więcej śladu po leukemii w tym dziecku. Stwierdzono, że tylko moc Najwyższego Boga może tak doskonale oczyścić krew i włożyć nowe życie. Bo krew jest życie. Z umarłych może stworzyć nowe komórki, on może stare oczyścić. Ja chcę to tak powiedzieć, to jest twórczy akt wszechmocnego Boga, który się dotknie krwi, która jest zanieczyszczona przez raka, tak że to małe dziecko było całe żółte i nie mogło oddychać. Jednak w paru minutach było wszystko normalne. Ja nie chcę tego mówić w moim imieniu. Ja chcę to powiedzieć jako objawienie mojej wiary. Ja wierzę temu, co się działo w Sabino Verschlust. Ja wierzę, że zbliża się godzina, w której podczas modlitwy brakujące członki ciała będą przywrócone ludziom przez uwielbioną moc Stwórcy. Ja wierzę, że ten, który wiewiórki przywołał do bytu tam, gdzie ich nie było i zupełne zwierzę, to brakujące członki ciała przywróci. On jest Bóg, ja Go miłuję. Ja zacząłem ten temat i mówię po prostu wciąż dalej, a ludzie stoją obok dookoła ścian. Teraz pragnę rozpocząć poselstwo i jego omawiać. Ja pragnę być wdzięczny temu, który jest tutaj obecny. Chcę podziękować, że on dzisiaj rano, gdy ja jeszcze nic nie wiedziałem o piątej pieczęci, przyszedł w ten cudowny sposób mniej więcej na 1 godzinę przed wschodem słońca, gdy byłem na modlitwie. W ostatnich 5 lub 6 dniach siedziałem w małym pokoiku i nikogo nie widziałem. Wychodziłem tylko, by przyjąć posiłek z niektórymi moimi przyjaciółmi. Wy wiecie, którzy to są ci przyjaciele, brat i siostra Woods. Ja schodziłem i byłem z nimi razem, oni byli bardzo przyjacielscy. Ja spróbuję to poselstwo oddać w należyty sposób. Ono jest wiele znaczące. Ja wierzę, że to jest godzina jej odkrycia. Proszę, abyście pytania dotyczące 7 pieczęci kładli tutaj na stół. Ja wolałbym te pytania mieć jeszcze dzisiaj wieczorem tutaj, bym na niedzielę rano mógł przygotować odpowiedzi. Nie stawiajcie takich pytań jak te. Czy to jest dowód Ducha Świętego? Ja chcę tylko pytania na ten temat, które obecnie mamy. Tak to my lepiej zrozumiemy. Wyciągnijmy teraz nasz miecz, słowo. Ja cenię duchową podporę, jaką mam w bracie Neville i tak samo jego braterską miłość. On jest tutaj za mną z tyłu. On modli się za mną i wy wszyscy też to czynicie. Omawiając pieczęcie można omawiać przez całe Pismo Święte. To można by omawiać przez całe miesiące, od 1 Mojżeszowej do 22 rozdziału objawienia. Tylko jedną pieczęć. Ja muszę mocno uważać, aby nie odejść od tematu. ja muszę uważać i badać, czy ja mówię pod dobrą inspiracją. Gdy ja zaczynam głosić i odchodzę od tematu, wracam się i biorę inne miejsce Pisma Świętego, aby temat jeszcze więcej rozjaśnić. Dzisiaj wieczorem zajmiemy się piątą pieczęcią. Ona jest dłuższa niż inne. Może jest tutaj ktoś obcy i nie słyszał o jeźdźcach. Widzicie? Czasem wraca się do tyłu i omawia to, aby ludzie coraz lepiej rozumieli. Gdy wy na przykład nie zrozumiecie małej rzeczy, miejcie cierpliwość lub zaopatrzcie się w taśmy, by to na nowo słuchać. Jestem tego pewien, że wam to przyniesie błogosławieństwo. Teraz, gdy już jesteście gotowi. Czytamy od 9 do 11 wiersza. A gdy baranek otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze pobitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które wydawali. I wołali głosem wielkim, mówiąc: dokądże, Panie święty i prawdziwy, nie sądzisz i nie mścisz się krwi naszej nad tymi, którzy mieszkają na ziemi? I dane są każdemu z nich szaty białe i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze na mały czas, ażby się dopełnił poczet współsług i braci ich, którzy mają być pobici jak oni. To jest dość tajemnicze. Dla was, którzy nagrywacie na taśmy, dla duchownych, dla nauczycieli, którzy tutaj siedzicie, chciałbym coś powiedzieć. Jeśli macie jeszcze inne nastawienie, przy mnie było to samo, lecz ja to biorę przez inspirację Ducha Świętego, który mój pogląd całkowicie zmienił. Gdy ja to mam objawione, to widzę, że to się odnosi do innych spraw i czasokresów zborów i całe Pismo łączy razem i wszystko razem wiąże i to jest podstawa, dla której ja wierzę, że to jest od Boga. Rozpoznajmy to. Ja myślę, że my czasem od tego jesteśmy uzależnieni, co mówią wielcy nauczyciele. To jest w porządku. Ja nie oskarżam żadnego nauczyciela w żadnym wypadku. Ja nie oskarżam nikogo. Ja oskarżam tylko grzech, niewiarę, lecz nie ludzi. Niektórzy ludzie powiadają: ty oskarżasz denominację. Nie, ja tego nie czynię. Ja oskarżam systemy organizacyjne, a nie ludzi, którzy są wewnątrz w organizacjach. Grupę ludzi, którzy uczynili organizację. System, przez który oni są opanowani, to jest to, co ja oskarżam. Tak samo u katolików, jak i u protestantów. Niektórzy moi drodzy przyjaciele są katolikami. Myśmy dlatego to miejsce modlitwy mogli wybudować, ponieważ jeden katolik stał mocno na swoich nogach w sądzie i on wstawił się za mną, ten człowiek. A tego nie mógł żaden inny uczynić. To jest pewne. Może siedzi on dzisiaj tutaj. Młody człowiek, katolik, który jest naprawdę dobry przyjaciel. On ma sklep z towarami żelaznymi i zanim ja stamtąd nie odszedłem, mówił on raz ze mną: Billy, ja wiem, że ty nie wierzysz w naszą religię i system naszej religii, lecz ja ci teraz mówię. Bóg twoje modlitwy za nas wysłuchał. Ja wierzę, że gdybyś ty gdzieś w tym kraju popadł w biedę, to ci każdy katolik przyjdzie z pomocą. On dalej powiedział: każdy niesie swój krzyż. Tak on to nazwał. Ja to opowiedziałem dokładnie, jak on to powiedział. Naturalnie, oni mówią, że niosą krzyż, bo ci pierwsi chrześcijanie nosili krzyże na plecach. My to znamy z historii. Oni mówią, że są tymi pierwszymi chrześcijanami, jacy oni naprawdę byli kiedyś, lecz ten system ich zmusił tą drogę opuścić. Ci ludzie katolicy, Żydzi lub czym oni są istotami ludzkimi, które są z tego samego drzewa, z którego i my jesteśmy. To są ludzie, którzy miłują, jedzą, piją i śpią tak jak każdy inny, a więc nie możemy osądzać pojedynczej osoby. Nikogo, jako kaznodzieja, muszę tą żmiję uderzyć, która kłuje ludzi. Ja bym tego nie mówił sam od siebie, jeśli by to nie było Boże polecenie, przez które ja jestem zobowiązany to czynić. Ja to muszę wiernie i w wierze trzymać. Jeżeli jednak katolik, Żyd, Mahomet, Grek czy ortodoksa lub ktokolwiek tutaj przyjdzie, by się za nim modlić, to będę to czynił, jak to czynię dla całego zboru. To jest pewne, że on jest istotą ludzką. Ja modliłem się za buddystów, schietów, dżeńców, mahometów i różnego rodzaju członków religii. Ja nie stawiałem im żadnych pytań. Ja się tylko za nich modliłem, bo oni są ludzkimi istotami, które pragną być zdrowe, a ja próbowałem ich życie na dalszą drogę trochę lżejszym uczynić. Ja wiem, że tutaj siedzi dwóch lub trzech uczonych. Oni są mądrzy i czytają w naukach na ten temat. Ja chcę tych ludzi zapewnić, że ja ich nie osądzam. Ja oddaję tylko to, co Pan mi pokazuje, to wszystko. My nie możemy tak nigdy myśleć, że biedna praczka czy syn rolnika nie może mieć objawienia od Boga, bo Bóg rzeczywiście objawia się w prostocie. W niedzielę mieliśmy kazanie na temat, jak Bóg się objawia w prostocie. To jest to, co Go czyni wielkim. Pozwólcie, że na chwilę rzucę na to spojrzenie. Co Boga czyni wielkim, to właśnie to, że On się może czynić prostym. Bóg jest wielkim i On się może w takiej prostej formie objawić, że ci mądrzy tego świata Go nie znajdą. Oni Go nie mogą znaleźć, bo On się czyni prostym. Zauważcie, to jest tajemnica objawienia Jezusa Chrystusa. Dokładnie to. Nie może być nic większego jak Bóg i wy nie możecie nic tak prosto czynić, jak Bóg się w prostocie objawia. Widzicie? To jest to, co Go czyni wielkim. Wielki człowiek może najwyżej stać się trochę większy. On może też trochę się schylić i powiedzieć, jak ci się powodzi lub coś podobnego, lecz on sam się nie może poniżyć. Tak jest już w nim. On jest człowiek. Droga do góry to jest się uniżyć przed Bogiem. Tak jest z nim. On jest człowiekiem. On nie może się sam uniżyć. A gdyby się tak stało, żeby on był uniżony i on by się stał małym, to wiecie, co by było? Najpierw on by zaczął wszystkim o tym mówić i zacząłby się znowu podnosić do góry. Jednak droga do góry jest przez uniżenie się przed Bogiem. Ci mądrzy tego świata próbują w swej mądrości znaleźć Boga, lecz oni w ten sposób oddalają się od Niego. Jeżeli wy chcecie coś wyjaśnić przez waszą matematykę lub coś innego, to pamiętajcie, co o tym mówi Bóg w Biblii. U Izajasza 35 rozdział, że ta droga będzie prosta, że i głupi na niej nie zbłądzą. Ci uczeni mijają się przez ich mądrość. Oni oddalają się coraz dalej od Niego, gdy oni próbują Go znaleźć przez swoją mądrość. Nie zapominajcie tego. To jest też nagrane na taśmy magnetofonowe. Ci uczeni oddalają się w swojej mądrości od Pana tak, że oni Go ominą. Gdyby oni byli tak wielcy, żeby mogli być prostymi, mogliby Go znaleźć. Gdy jesteście tak wielkimi, że możecie bez trudu być prostymi, małymi, to jest właśnie to, czego On szuka. Wy wiecie, że to jest prawda. Ja chodziłem do ludzi, do biur, gdzie oni naprawdę byli wielkimi osobistościami, do wielkich królów, monarchów. To są zwykle wielcy ludzie. Ja byłem także na jednym miejscu, gdzie spotkałem takiego człowieka, który przy każdej okazji nosił inne szaty. To był kaznodzieja, który przez cały czas chciał się tylko ze mną sprzeczać. A niektórzy tak myślą, że bez nich nie istniałby świat. A to jest właśnie tylko to, co im uderzyło do głowy. Lecz naprawdę wielki człowiek chyli się nisko, uniża się tak, jakbyś ty był większy od niego. On może się uniżać. Widzicie? Ludzie chcą go znaleźć, podczas gdy oni swoją młodzież posyłają do szkoły, by uzyskali tytuł doktora teologii. Oni próbują przez teologiczne wykształcenie znaleźć Biblię. Oni to próbują przez programy wykształcenia, programy organizacji i przez ich ustawianie rzeczy. Jego tam nie ma w żadnym wypadku. Wy walczycie z wiatrem, wy oddalacie się coraz dalej. Gdyby oni byli tak wielkimi, aby być prostymi, mogliby go w kierunku prostoty znaleźć. Lecz jak długo wy się opieracie na mądrości, oddalacie się od niego. Pozwólcie mi to wam powiedzieć, abyście nie błądzili. Jak długo chcecie znaleźć Boga przez mądrość, to czynicie tak samo, jak było w ogrodzie Eden. Jak było w dni Noego, jak było w dni Mojżesza, jak było w dni Jana, we dni Chrystusa i apostołów, aż do dnia dzisiejszego. Gdy szukacie Boga przez mądrość, będziecie się zawsze od Niego oddalać. Wy chcecie to zrozumieć. To nie jest droga, by Jego znaleźć w ten sposób. Wy musicie to tylko przyjąć, tylko wierzyć. Nie próbujcie to objąć rozumem. Tylko jednej rzeczy nie mogę zrozumieć. Jest tyle rzeczy, które nie mogę zrozumieć. Nie mogę na przykład zrozumieć, jak ci młodzi, którzy tutaj siedzą i jedzą to samo jedzenie jak ja, mają pełną głowę włosów, a ja ich nie mam. Ja tego nie rozumiem. Oni mówią, że to kalkium tak działa. Moich paznokci nie mogę nadążyć obcinać i nie mam żadnych włosów do obcinania. Tego ja nie rozumiem. Jak może być, że czarna krowa je zieloną trawę, daje białe mleko, a z tego robi się żółte masło? Ja tego nie mogę wyjaśnić. Każdy produkt powstaje z drugiego produktu. Ja nie mogę wyjaśnić, jak dwie lilie lub dwa kwiaty, które są obok siebie na jednej grządce, jeden jest czerwony, drugi żółty, trzeci brunatny, a czwarty niebieski. Ja tego nie rozumiem. To samo słońce ich oświeca. Skąd przychodzi barwa? Ja tego nie mogę wyjaśnić, lecz muszę to przyjąć za fakt. Pragnąłbym, aby mi jakiś wielki teolog, jak świat stoi w jego planetarnej kolei. Ja bym chciał, abyście mi rzucili w powietrze kulę i aby się ona obracała i zawsze znajdowała się w tym samym miejscu. Wy tego nie możecie uczynić mimo wiedzy. Jednak jest taki doskonały układ planetarny, że można na 20 lat naprzód dokładnie do jednej minuty przewidzieć zaćmienie Słońca. Tam nie ma żadnego zegara ani żadnej maszyny, która by była tak doskonała, lecz tak się na pewno dzieje. Nikt by nie próbował zatrzymać kulę ziemską, tak myśleć byłoby śmieszne. Widzicie, że wy tego nie możecie zrozumieć przez mądrość. Wierzcie tylko w to, co mówi Biblia, a im bardziej będziecie prostymi, tym lepiej zrozumiecie. Wy to znajdziecie. Ja jestem Bogu wdzięczny za to, że On to tak prosto uczynił. Zacznijmy czytać Objawienie 6 rozdział, 9 wiersz. A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze pobitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które wydawali. Uważajcie, tutaj w głoszeniu piątej pieczęci nie spotykamy żadnego zwierzęcia lub jakiejś istoty. Pamiętajcie, że było zwierzem w czwartej pieczęci oraz w pierwszej, drugiej i trzeciej. Lecz tutaj nie było żadnego. Tutaj jest napisane, gdy baranek otworzył piątą pieczęć, ujrzałem pod ołtarzem duszę. Jak widzicie, tutaj nie było żadnego zwierzęcia. Zwierzę reprezentuje moc. To my wiemy, a tutaj nie ma żadnej istoty. Gdy przeglądamy objawienie, to znajdujemy, że pierwszym zwierzęciem był lew, drugim wół, trzecim człowiek, czwartym orzeł. W czasokresach zboru widzimy, że te cztery istoty żyjące przedstawiały cztery moce i one się razem zebrały w Dziejach Apostolskich dokładnie w taki sposób, jak to było w przybytku na puszczy. Wy to rozumiecie, gdyż ja nie chcę wiele miejsca poświęcać na omawianie tej sprawy. Myśmy to już dokładnie porównali i pokazali. Oni, baranek i słowo, czuwają nad tym, by słowo zostało wypełnione, jak to oni czynili wtedy ze skrzynią przymierza na puszczy. Myśmy to pokazali przez barwy, kolory pokoleń izraelskich. Pamiętajcie o tym, że natura jednego z tych zwierząt odpowiada dokładnie znakom pokoleń z tych 12 pokoleń izraelskich. Każda grupa z czterech pokoleń miała znak pokoleń, a te cztery zwierzęta czuwały nad tymi pokoleniami z czterech stron. Gdy weszliśmy w przybytek najświętszy, to mogliście widzieć, że one pilnowały tam skrzynię przymierza z czterech stron. Gdy my dalej wchodzimy w Ewangelię, to jest nam dokładnie pokazane, że przymierze nowotestamentowego zboru jest potwierdzeniem Duch Święty na ziemi. Krew baranka nam nadał Ducha Świętego, a te cztery żyjące istoty reprezentowały 12 pokoleń izraelskich, jak one czuwały i czemuś odpowiadały. A te podobne istoty zostały dokładnie przeniesione na cztery Ewangelie. To jest dokładnie to samo. Cztery Ewangelie zostały pokazane. Jedna według lwa, druga według wołu i tak dalej. Cztery Ewangelie obejmują działanie Ducha Świętego. Amen. To mi utkwiło w pamięci. Ja myślę, że to było mniej więcej 6 lat temu, gdy ja słuchałem jednego wielkiego człowieka, który twierdził, że Dzieje Apostolskie nie są naprawdę wiele znaczące dla nauki Kościoła. To uczył on i jeszcze inni. On napisał wiele książek religijnych, a on tak uczył. Przecież Dzieje Apostolskie nie są tylko ramowym, czyli zamkniętym dziełem, lecz fundamentem. Bowiem Biblia mówi, że fundament zboru jest nauka apostołów. Tak jest. Chrystus jest kamieniem węgielnym. Gdy ten człowiek tam stał i tak uczył, serce mi odmawiało. Ja pomyślałem, nie ma żadnego cudu, że to tak jest. Ja to widzę teraz w pieczęciach. To było jeszcze nieobjawione. Tam stały te istoty i coś wołały. Zauważcie, one czegoś strzegły. Gdy czytamy Ewangelię Mateusza, 28 rozdział, 19 wiersz, Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I tą rzecz przeglądniemy przez całą Ewangelię Mateusza. Znajdziemy dokładnie ono imię Jezusa Chrystusa. Tam stał właśnie On z tym miejscem Pisma, aby ochraniać wzmocnienia świętego chrztu w imię Jezusa Chrystusa. Teraz przychodzimy do tej piątej pieczęci i widzimy, że tam nie ma jeźdźca, który by wyszedł, ani zwierzęcia, który by ogłaszał. Baranek otwierał, a Jan to widział. Nie było nikogo, który by powiedział, chodź i patrzaj. Tam nie było mocy żyjącej istoty. Przy szóstej pieczęci nie ma też żadnego zwierzęcia, żadnej mocy, by to ogłaszać. Nikogo tam nie było. Widzicie, po czwartej pieczęci nie ma żadnego ogłoszenia przez moc żyjącej istoty. Przy piątej, szóstej i siódmej nie ma tych istot. Widzicie, w czasie jeźdźców czterech koni jeden jeździec, który różne konie dosiadywał. Gdy dosiadł konia i zmieniał go, to wychodziła za każdym razem inna żyjąca istota i ogłaszała moc. To jest wielka tajemnica. Dlaczego tak jest? On ogłaszał tajemnicę. Dlaczego przy piątej pieczęci nie ma nikogo, by ogłaszać piątą pieczęć? Według objawienia, jakie mi dał Pan dzisiaj wcześnie rano, te tajemnice czasokresu zboru do tego czasu są zakończone. Tajemnica Antychrysta jest do tego czasu objawiona. Antychryst jedzie swoją ostatnią jazdę na płowym koniu i on jedzie w zatracenie. Jaka podstawa była ku temu, że tutaj nie było żadnego zwierzęcia? My wiemy, że każda opisana rzecz ma swoją podstawę, przyczynę. Nie ma nic bez podstawy, przyczyny. My musimy się potrudzić, by znaleźć powód i przyczynę. Jest podstawa, że tam nie ma żadnego zwierzęcia lub żadnej mocy. Objawienie pieczęci wykaże nam, dlaczego tak jest. Bowiem wszystko zależne jest od Niego. Podstawa, jaką On objawił, polega na tym, że tajemnica zbawienia doszła do końca i że w tym czasie zbór będzie zachwycony. A te rzeczy nie przyjdą w czasokresie zboru. One nic nie mają z tym wspólnego. Zbór w tym czasie będzie już zachwycony. Zbór będzie zabrany w czwartym rozdziale objawienia i nie wróci z powrotem, aż przyjdzie ze swoim królem. Objawienie 19 rozdział. Jednak te pieczęcie tutaj objawiają, co jest i co będzie. Teraz przez te pieczęcie jest objawione, co dla zboru jest przygotowane. Teraz zobaczcie, co to oznacza. Cztery stadia jeźdźca jeżdżącego Antychrysta. To są w tym czasie objawione i dlatego nie potrzeba nikogo, który by to objawiał. Tam były cztery żyjące istoty, które ogłaszały jeźdźca, jego jazdę objawiały. Cztery zwierzęta to są cztery moce. Te cztery zwierzęta w Biblii reprezentują moc między ludźmi. My to widzimy u Daniela. Gdy on widział pewien naród, jak się wzmacniał, to był pokazany niedźwiedź, który miał trzy żebra w pysku, symbol. Potem widział Daniel inną moc pokazaną przez symbol, kozła. To coś przedstawiało. Jeszcze jedną moc on widział, to był wielki lew z zębami. On reprezentował obcą moc. Jedno było królestwo Nabuchodonozora, inny typ snu. Daniel miał widzenie, Nabuchodonozor śnił, a Daniel wyjaśniał, to się zgadzało dokładnie z widzeniem. Amen. Ach, gdybyście wiedzieli, co się stało, zanim myśmy stąd odeszli. Rozumiecie? Sześć, czyli jeden po drugim następujące sny przyszły zgodnie z widzeniem. Jeden wyłożony sen, znaczący, jest widzeniem, bo pewien człowiek może być tak urodzony, że on w stanie czuwania nie może widzieć. To wtedy Bóg w stanie snu mówi z nim, jak on obiecał, że on w ostatnie dni przez sny i widzenia będzie mówił. Widzenie może przyjść, gdy jesteście jasno przytomni, tak jak teraz. I niektóre rzeczy są objawione, wy stoicie i mówicie o nich i widzicie, co się stało i co będzie. Sen przychodzi, gdy wasze pięć zmysłów nie są czynne, gdy śnicie i jesteście w podświadomości. Wy jesteście gdzieś, a gdy powrócicie do świadomości, wszystko pamiętacie. Każdy raz pamiętacie wszystko to, co było w stanie podświadomości. Wy nie możecie być tym, czym nie jesteście. To się dokładnie zgadza tutaj. Gdy jesteście jako widzący urodzeni czynić to, to muszą oba stopnie świadomości prawdziwie być razem. Nie tak, że jeden stopień tutaj jest czynny, tymi pięcioma zmysłami, a drugi tam, gdzie wy śpicie, nie jest w działaniu z pięcioma zmysłami. Jednak patrzcie, gdy jesteście na to urodzeni i oba stopnie są w porządku, to nie potrzebujecie zasypiać. Wy przejdziecie z jednego stanu w drugie. Nie ma dość miejsca, by zasypiać. Dary i posłania są przeznaczone od Boga. One są przed założeniem świata przeznaczone. A więc rozpoznaliśmy, że zwierzęta z Daniela oznaczają moc, która się z ludzi wywodzi, przez ludzi podnosi. Także Janowi w widzeniu było pokazane, że się rozchodzi o moc, narody, które się podnoszą. To jest dokładnie tak, jak w objawieniu jest pokazane w 13 rozdziale, gdzie Stany Zjednoczone zjawiają się jako baran. Gdy myślicie, że to lepiej rozumiecie, to powiecie, że to się rozchodzi o narodową moc. Jednak zwierzę też oznacza duchową moc. Czy to widzieliście? Uważajcie, gdy Eliezer, sługa Abrahama, poszedł, by Rebekę przywieźć, usiadł na wielbłądzie, to był ten wielbłąd, któremu ona dawała wody. Niósł ją do jej przyszłego domu, do jej męża. Widzicie, tak samo jest dzisiaj. Ta sama rzecz, która zborowi daje wodę, to jest nasienie słowa, jest to samo słowo, które jest ożywione i niesie nas do naszego nigdy niewidzianego oblubieńca. Widzicie, jakie to jest doskonałe? Izak opuścił dom i był na polu daleko od domu, gdy Rebeka go ujrzała, a zbór spotka pana na powietrzu i potem weźmie on ją do siebie w ojca dom, gdzie są przygotowane mieszkania. Tak samo wziął Izak Rebekę. Widzicie, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Och, ona biegała, by go zobaczyć. W ten sam sposób spotka Kościół Chrystusa i na wieki pozostaną z Nim. Halleluja. Zwróćmy się znowu do Biblii. Te zwierzęta oznaczają moc. Ja chciałbym, abyście zauważyli, że diabeł też ma swoje cztery zwierzęta, którym zmieniał farbę, aby przez to iść naprzód. My widzimy, że każdy z tych koni miał swoje stadium swej służby. Antychrystusowy duch wzmógł się, uformował organizację i przyniósł córki, organizację. Trzy razy zmieniał swoją farbę, a potem złączył je razem w jedno, płowy koń. I dana mu była nazwa śmierć i on jechał na zniszczenie. Zauważyliście, że jemu jest dany koń i on jechał? Gdy antychryst pierwszy raz pojawił się, był on na białym koniu, niewinny. On zaczął na pozór niewinną nauką we zborze. On chciał jedności. Wasza jedność jest z Chrystusem, lecz oni woleli ludzkiej jedności. Oni nie mogli tego znieść, czyli Chrystusa. Oni chcieli, żeby małe grupki we zborze powstały. Wy wiecie, bo jesteście kaznodzieje. Lecz jeśli jesteście nowonarodzeni bracia, to wiecie, że to jest niedobrze, gdy są małe grupki. Gdy my widzimy, że coś u naszych braci nie jest dobrze, to módlmy się i przynieśmy ich przed oblicze Boże. Miłujmy ich, aż my ich w pełni doprowadzimy przed obecność Bożą. To jest dobra droga. Wy wiecie, że Jezus powiedział, że jest konkol między pszenicą i to jest tak, ponieważ On to powiedział. Nie wyrywajcie konkolu, abyście nie wyrwali razem i pszenicę. Niech oboje rosną. Oddzielenie będzie, gdy czas przyjdzie. Gdy antychryst pojawił się, to jechał on na zwierzęciu, koniu. To pokazuje jego moc. Ja zaczynam się naprawdę czuć dobrze. To przezwyciężenie, podniecenie, och. Te objawienia w obecności ognia, który tam wisi na ścianie. Och, mój bracie, chociaż ja go widziałem, gdy byłem jeszcze dzieckiem, przezwyciężyło mnie to, gdy ono przybliżyło się do mnie. Ono przyprowadziło mnie do utraty przytomności. Wy nie możecie się do tego przyzwyczaić, bo to jest święte. Gdy antychryst idzie naprzód w służbie na swoim zwierzęciu, to Bóg posyła swoje zwierzę, by go zwyciężyć, pobić. Każdorazowo, gdy antychryst jedzie na swoim koniu, by ogłaszać swoją służbę, posyłał Bóg tak samo swoje zwierzę, by ogłosić swoją walkę przeciw antychrystowi. Pismo mówi, gdy nieprzyjaciel nadciąga jak rzeka, przychodzi Duch Święty jemu naprzeciw. Gdy zatem nieprzyjaciel wychodzi jako antychryst, posyła Bóg szczególny rodzaj mocy, by mu przeszkodzić. A gdy ten zły znowu wychodzi jako czerwony jeździec, inna farma znaczy inna moc, inną służbę. I Bóg posyła innego, aby nieprzyjaciela pobić, aby utrzymać swój zbór. Gdy on trzeci raz poszedł, posłał Bóg też trzecie zwierzę. Potem posłał szatan czwarte i także Bóg posłał czwarte zwierzę. I tutaj kończy antychryst, a także czasokresy przyszły do końca. My widzimy, że diabeł się odmieniał w tych czterech, to znaczy jaką moc on światu objawił i jak oni z tym płowym koniem śmiercią kończą. Zobaczmy teraz Bożą moc w tamtych zwierzętach, która tych jeźdźców pobiła. Pierwsze Boże zwierzę, jakie on posłał pokonać antychrysta, duch antychrysta wystąpił przeciw nauce Bożej. Gdy antychryst pierwszy raz jechał, rozszerzał swą naukę. Ten pierwszy jeździec był w służbie nauki. Pierwszy, który wyszedł przeciw niemu, był lew. Lew z pokolenia Judy, który jest Słowo. Gdy szatan swoją naukę rozszerzał, poszło przeciw niemu prawdziwe Słowo. To była podstawa, dlaczego mieliśmy Ireneusza, Polikarpa i Martina. Gdy antychryst krążył ze swoją nauką fałszywą, posłał Bóg swoją naukę Słowa, lwa z pokolenia Judy, który w Duchu Świętym jest objawionym Słowem. Duch Święty, Słowo, objawił się. Z tego powodu miał pierwszy zbór uzdrowienia, cuda, widzenia i moc, bo przyszło żywe Słowo jak lew z pokolenia Judy, by tamtych pobić. Amen. Czy to już zrozumieliście? Antychryst miał fałszywą naukę, a prawdziwa nauka wyszła naprzeciw, by go pokonać. To było pierwsze zwierzę, a to był pierwszy zbór apostolski, który wyszedł naprzeciw antychrystowi. Drugie zwierzę, które antychryst wysłał, było czerwone. To miało zabrać pokój z ziemi i przynieść wojnę. Drugie, które wyszło, aby antychrysta pobić, był wół. Oznacza ono robocze, ciężkie zwierzę. Może tutaj się na chwilę zatrzymamy. Ja chcę mieć pewność, że wy to dobrze rozumiecie. Ten rodzaj może wam się zjawić rzadko. Przypatrzmy się zborowi teatralskiemu. Czy to nie jest zbór pracujący? A aniołowi zboru teatralskiemu napisz: to mówi Syn Boży, który ma oczy jako płomień ognia, a nogi jego podobne są mosiądzowi. Znam uczynki twoje i miłość, i posługi, i wiarę, i cierpliwość twoją, i uczynki twoje, a że ostatnich rzeczy więcej jest jak pierwszych. Objawienie 2 rozdział 18-19. Stąd widać jasno, że mały zbór w czasie Tyatyra, gdy antychryst się opuścił, wcisnął do zboru, to zbór nie mógł nic czynić, jak tylko trudząc się pracować. Wół jest także zwierzęciem ofiarnym. Widzicie, ci ludzie oddali dobrowolnie swoje życie w ciemnym czasokresie. Katolicyzm opanował na 1000 lat świat, a ludzie musieli się wypowiedzieć, czy pójdą za katolicyzmem lub przeciw. To nie wywarło na nich żadnego większego wrażenia, jeżeli oni zaprawdę mieli oddać swoje życie. Oni oddawali swoje życie, umierali, bo taki był czasokres. Wół pracujący, wół ofiary. Z tej przyczyny pokonywali mocni ludzie jak Ireneusz, Polikarp, tą fałszywą naukę. Paweł to naprzód widział, gdy mówił: ja wiem, że po moim odejściu wejdą wilki drapieżne i będą uczyć rzeczy przewrotne i wam nie będą folgować, czyli będą was niszczyć. Zobaczcie na tego starego, wiernego apostoła. Jego plecy pełne blizn z ran, oczy pełne łez, lecz on mógł dalej patrzeć, jak ci, co mówią, że mogą naprzód 120 lat świetnych przejrzeć. Paweł miał spojrzenie w wieczność. On prorokował, co się stanie, i to się stało według jego słowa. Po apostole Pawle najdłuższej żył apostoł Jan. Gdy Jan wszystkie księgi święte, które były pod pomazaniem Ducha Świętego, zebrał, napisane i je ułożył w całość, Biblię, popadł w ręce Rzymian i wywieźli go na wyspę Patmos. On tam był dla Słowa Bożego. Polikarp mu pomagał w tłumaczeniu. Przed paru dniami czytałem list Marii do Polikarpa. Maria nie ganiła go, lecz wychwalała bohaterskiego człowieka, który uczył naukę Jezusa Chrystusa, który z niej był przez Boga urodzony. To jest list Marii, pisany własnoręcznie, który Maria pisała do Polikarpa. Wy wiecie, że Polikarp został rzucony lwom na pożarcie. Nie było za późno, by lwa wypuścić na arenę, więc go spalono. Wzięli stary dom kąpielowy, rozebrali go, włożyli w stos i spalili Polikarpa. W drodze na aranem szedł Polikarp z głową opuszczoną na dół. Rzymski oficer powiedział: to jest stary człowiek i dobrze wyglądający. Dlaczego nie odwołasz tych rzeczy? Polikarp spojrzał niezmieniony w niebo i jakiś głos przemówił do niego. Ci drudzy nie mogli zrozumieć tego głosu. Głos rzekł: Polikarpie, nic się nie bój, ja jestem z tobą. Dlaczego? Ponieważ Polikarp stał za słowem. Gdy oni zaczęli zapalać deski na stosie, słychać było niebieską muzykę i aniołowie śpiewali hymn. On nie patrzył na nikogo. To jest poem bohaterstwa człowiek. To jest człowiek, co się może ostać. Męczennicy wszystkich czasów musieli ciężko bardzo cierpieć, lecz kim oni byli? Oni byli pod inspiracją Ducha Świętego i mocy Bożej. Nie zapomnij tego, zboże, i wy, bracia, co to słyszycie z taśm i czytacie. Ja chcę, abyście to doświadczyli. Jak mógłby człowiek, na którym jest moc Boża, czynić coś niegodnego? Gdy Bóg posłał ducha przeznaczonego między nich, to mogli oni przez tego ducha, który był między nimi, działać. My to udowodnimy przez historię zboru i przez otwarcie pieczęci i przez zesłaną moc, że zbór pomazany nie może inaczej działać, jak tylko według polecenia Bożego. Pierwsze zwierzę to był lew ryczący, czyste, niesfałszowane słowo. Drugi Tyatyra, wół, zwierzę robocze i on był także zwierzęciem ofiarnym. Czy to nie był na pewno ten mały, biedny zbór Rzymu, który tam pozostał przez tysiące lat ciemnego okresu? Wszystko, co nie zgadzało się iść z rzymskim kościołem, było natychmiast posłane na śmierć. Oni się trudzili i uciekali z miejsca na miejsce. Gdy przyszedł czas i historia szła naprzód, a ich ofiara była zażądana i oni musieli iść, on, Jezus, mówi: nie szkodź oliwie i winu. Co oni czynili? Oni, gdy żądano, szli dobrowolnie na śmierć. Oni się nie troszczyli, bowiem duch zboru w tych dniach był tym duchem ofiary i trudu. Oni byli pomazani Duchem Świętym i oni umierali jako bohaterowie, którzy się ofiarują. Tysiące tysięcy. 68 milionów z nich według sprawozdań zginęło. To był czasokres ofiar, w zmyśle wołu. Rozumiecie to? Dobrze, ofiara była wskazana w tym czasokresie. Trzecim zwierzem diabła, jakie wyszło, był to czarny koń. Trzecia istota z mocą Bożą wyszła, która wyszła, by pokonać szatana, był mądry człowiek, mądrością Bożą. Wy wiecie, że człowiek jest mądrzejszy niż jakikolwiek zwierzę. On jest mądrzejszy i dlatego może przezwyciężyć i przechytrzeć. On nie jest ograniczony, jest pełen umysłu. Trzecie zwierzę było pokazane z twarzą ludzką. On był roztropny, dobrze orientujący się i mądry, pomazany Duchem Świętym na tamten czas. On poszedł, by pokonywać wroga w Bożej mądrości, która była z nim. To był czasokres reformacji Martina Lutra, Johna Wesleya i tak dalej. Widzicie, to był czas reformacji. Także wyszło wielu innych jak Zwinglin, Knox, Calvin. Właśnie w ciemnym czasokresie pojawili się reformatorzy. To stało się przez bystrość umysłu ludzkiego. Czy wiecie, że trzecie zwierzę, które posłał szatan, też było z bystrym umysłem? Miara pszenicy za denar, a trzy miarki jęczmienia za denar. Oto plan tworzenia pieniędzy, chytrość, by złoto świata pochwycić i bogactwa, które są w świecie. To się dokładnie wypełniło. Oni zaczęli za modlitwy brać pieniądze, stworzyli sobie miejsce, co się zwie ogień czyśćcowy. Oni się modlą za pieniądze za umarłymi. Kościół i państwo się połączyli, a kościoły objęły majątki. Zobaczcie, ta istota, zwierzę, która wyszła, by pobić szatana, był to człowiek. My wiemy, że to ludzka istota oznacza ludzką moc rozumu. Oni mówili: to jest ciało Chrystusa, to jest krew Jezusa Chrystusa. Jednak Luter odrzucił to i powiedział: to jest chleb i wino, ale to nie jest ciało Chrystusa, bo on jest wywyższony i siedzi po prawicy Bożej jako pośrednik. Widzicie? To była ludzka mądrość. Przyszedł Wesley, potem gdy przyszli Zwinglin i Calvin. Co oni zrobili? Oni tak upewnili zbór, że on już nie chciał więcej przebudzeń. Co ma przyjść, to i tak przyjdzie. Tak oni twierdzili. Kościoły są przewrotne. Gdy król Henryk VIII w Anglii doszedł do władzy, przyszedł po krwawej Mary i wszystkie te rzeczy czynił. Kościół był pełny przemocy i zepsucia. Ludzie mówili, że są chrześcijanami, a żyli z 5 kobietami, wszystko czynili, co tylko chcieli i brnęli dalej w brud. John Wesley studiował Biblię i było jemu objawione, że krew Jezusa Chrystusa uświęca wierzących. Co on czynił? On wyszedł z inną reformacją. On ratował świat w jego dni tak, jak to czynił Luther. Przez co to było czynione? Przez moc żyjącej istoty człowieka, który wyszedł. Bóg dał ludziom mądrość, by zrozumieli, że wszystko jest przewrotne. To nie jest krew Jezusa Chrystusa, to nie jest ciało Jezusa Chrystusa. Do dzisiaj jest jeszcze na tym punkcie sprzeczka pomiędzy katolikami i protestantami. To jest jedyna rzecz, w której oni nie żyją razem. Potrzebny był reformator, by ukrócić to zło. Widzicie, jak szatan podstępnie zaczął? Lecz Bóg w tym czasie dał ducha mądrości na człowieka, aby on zrozumiał, że to jest przewrotne. Reformatorzy doprowadzili zbór z powrotem do Boga. Na chwilę zejdziemy do objawienia 3:2. Ja to dla pewnego celu zauważyłem. To nas wprowadzi w czasokres Lutra w reformację i co oni czynili. Zorganizowali się, jak tylko Luter założył ten kościół. Tak samo uczynił Wesley. To samo uczynili zielonoświątkowcy. Oni przyjęli ten sam system, z jakiego oni wyszli. Zobaczcie, w tym miejscu, objawienie 3:2, Pan mówi do anioła zboru w Sardes: bądź czujny i utwierdzaj drugich. To jest słowo, którego was uczono. Którzy mają umrzeć? Oni byli gotowi iść z powrotem do kościoła katolickiego, albowiem nie znalazłem twoich uczynków zupełnych przed Bogiem. Widzicie, dlaczego te systemy religijne są przewrotne? Kto to zaczął? Uczynił to Bóg? Uczynili to apostołowie? Zaczął to Kościół rzymskokatolicki. Nie może żaden historyk inaczej powiedzieć. Kościół rzymski mówi: my jesteśmy matką waszą i on jest nią naprawdę. To oni zebrali się i stworzyli organizację z człowiekiem jako głową. My nie stawiamy człowieka nad nimi, jak oni katolicy to czynią, lecz postawimy na czele radę, Światową Radę Kościołów, i przez to będziemy mieć pełne zamieszanie. A więc trzecia istota spośród tych 4 pokazanych Janowi oznaczała ludzką mądrość. Ona reprezentuje reformację, która odciągnęła zbór od pogańskich bożków. Oni powiedzieli: to jest chleb, to jest wino. Zobaczcie, antychryst ma jeszcze coś, co symbolizuje chrześcijanizm. On musi to mieć, chociaż on jest przeciw. Gdyby na przykład Rzymianie przyszli do nas i powiedzieli: ja jestem Budda, to by to nie przeszło, bo Budda był poganem. Ale antychryst jest przebiegły. On ma różnego rodzaju rzeczy, które reprezentuje chrześcijanizm. Z drugiej strony ma coś, co jest przeciw apostolskiej nauce. To jest to, co go czyni antychrystem. Gdy ta istota się objawiła, to trzecie zwierzę, to w tym czasokresie pojawiła się reformacja w obrazie człowieka, który miał antychrysta przemagać. Nie zapomnij tego, zboże. Wspomnijcie sobie na to każdego dnia waszego życia. To jest tak, mówi Pan. Dokąd ta służba pogańska zaprowadziła? Istota w podobieństwie człowieka wyszła z siłą mądrości Bożej, jaką Bóg im dał. On odprowadził zbór z drogi bałwanów do Boga z powrotem. Lecz my widzimy, że w tym samym czasokresie, w którym oni zaczęli walkę z bałwochwalstwem, zaczęli tworzyć denominację, czyli to samo, co czynił Rzym. Oni są też przy tym, by czynić córki tego kościoła. A co mówi Bóg? Nie znalazłem uczynków twoich doskonałych, wzmacniaj tych, którzy mają umrzeć. Objawienie 3:2. Bądź czujny, a utwierdzaj innych, którzy mają umrzeć. Albowiem nie znalazłem uczynków twoich zupełnych przed Bogiem. Pamiętaj tedy, jakoś wziął i słyszał, i chowaj, i pokutuj. Innymi słowy, pamiętaj, z jakiego zepsucia wyszedłeś. Jeśli tedy czuć nie będziesz, przyjdę na ciem jako złodziej, a nie zrozumiecie, której godziny przyjdę na ciem. Dalej Pan mówi, że przestawi świecznik. To oznacza światło zboru. Oni poszli dokładnie pogański system ciemności, z której wyszli i tam są dalej jeszcze dzisiaj. Ludzie niektórzy myślą, że to jest dobre. Dokładnie to samo jak u katolików. Podczas gdy to jest wszystko jedno według Słowa Bożego. Mądrość ludzka. Och, jak ja to lubię. Słuchajcie tylko Jego, jak On ostrzega ich. Czy się zgadzacie każdy z Was z tym doskonale? Jeśli się ktoś nie zgadza, to proszę napiszcie pytania. Ich historia wskazuje, co oni uczynili. Oni to, co w Słowie jest napisane, doskonale wypełnili. Ja tego przedtem nie wiedziałem. Ja siedziałem właśnie tam i mogłem widzieć, jak się to wykonuje, porusza. Dokładnie tak, jak wy mnie tu widzicie. To zgadza się zupełnie z Biblią. Jak moglibyście inaczej czynić, jak tylko powiedzieć, że to jest dokładnie tak? Czwarte zwierzę, ta istota, które zostało wysłane, by pobić Antychrysta, to ostatnie zwierzę lub ta ostatnia moc, która miała pokonać Antychrysta, który był przeciw nauce Słowa, był orzeł. Wy, którzy studiujecie czasokresy i pismo, to był orzeł. Ostatni czasokres w Biblii był czasokres orła, a Bóg porównuje orła z prorokiem. Zauważcie, ostatni czasokres, czasokres orła, czyli objawienie prawdziwego słowa. Zanim Bóg zeszedł do dzieła, jak On to uczynił we dni Noego, posłał On orła. Gdy On wyprowadził Izraela, posłał On orła. To zgadza się dokładnie ze słowem. Jak możecie więc z tego coś innego zrobić? On posłał orła. Dlaczego? Ten, który objawiał prawdę we wszystkich czasokresach, występował. Jak mogłyby te zwierzęta, które występowały przed orłem, być objawione, zanim przyszedł orzeł? One wszystkie mają swoje miejsce. To były przez Boga posłane istoty żyjące jak wszystkie inne. Lew był oryginalny. Tam już przyszedł Antychryst do walki, potem wyszedł on z inną mocą. On wysłał tą moc, by jemu zajść. A jako ostatnią siłę posłał on orła, aby dzieci przywrócić do wiary ojców. To jest czasokres orła. Czy to już pojęliście? Potem już nie było posłanych żadnych istot żyjących. To jest koniec. Gdy czytaliście objawienie 10 rozdział 1-7, to zauważyliście, co się ma stać w tym czasokresie, gdy przyjdzie posłaniec. Wszystkie tajemnice miały być objawione przez orła. A więc widzicie te cztery zwierzęta, które jechały? Wierzcie temu. Tutaj jest każdy czasokres lub inaczej każda moc, jaka w tym czasokresie występowała. Tutaj jest pismo, które wskazuje, co jeździec nieprzyjaciel czynił. To jest objawione w tych pieczęciach i jest także objawione, że każda moc, jaką Bóg wysłał, by walczyć przeciw jeźdźcom, stała ona, ta moc, na dobrym miejscu aż do czasu orła. Jeśli to jest ostatni czas, to orzeł przyjdzie. To jest pewne. Zauważcie, w dniach, gdy lew przyszedł, słowo starodawne, pierwotne, słuchała setna część ludzi lwa. W dniach, gdy przyszedł wół, była tylko maleńka grupka, która słyszała poselstwo wołu. W dniach, gdy przyszedł człowiek, działał on mądrością między ludźmi i wyprowadził małą grupkę, lecz co oni uczynili? Szatan się zatroszczył, że oni przez małżeństwo poszli z powrotem w to, skąd wyszli. Teraz pomyślcie, gdy w końcu przyjdzie orzeł, będzie tylko 0,01%, którzy będą słuchać. Teraz jest. Pomyślcie o tych czterech jeźdźcach na czterech różnych koniach. Jezus sam przepowiedział, że gdyby on nie pośpieszył się z przyjściem, to nie byłoby zbawione żadne ciało i gotowe na zachwycenie. To jest pismo i z tego możecie poznać, gdzie stoicie. Och Boże, jak ja się raduję. Nie wiem, co mam czynić. To nie ja, który tutaj stoję i mówię. Pewnie, że ja tutaj jestem między wami. Ja mam rodzinę, ja mam braci i siostry, których miłuję. Bóg z niebios jest tak łaskawy, że zszedł i sam to objawił przez widzenia, które już 30 lat jako prawdziwe są potwierdzone. Myśmy tutaj doszli. To objawienie jest od Boga. Potwierdzenie słowa On sam dowiódł. Czy to zrozumieliście? To nie będę musiał tego w niedzielę powtarzać. To jest cudowne. Kiedy Bóg chciał wyzwolić świat, posłał orła i wtedy, gdy On chciał wyzwolić Izraela, też posłał orła. Wierzycie, że w czasie Jana na wyspie Patmos to poselstwo było tak doskonałe, że On go nie mógł zwierzyć nawet aniołowi? Wy wiecie, że anioł jest posłannikiem, ale również wiecie i to, że posłannik był prorokiem. Wierzcie temu, my to udowodnimy. Zobaczmy do objawienia 22 rozdziału. Czy to był orzeł? Naturalnie, on był aniołem, on był posłańcem. Jednak był to prorok, bo jemu została odkryta cała księga objawienia. Czytamy w objawieniu Jana, 22 rozdziale, 8 i 9 wiersz. A ja, Jan, widziałem i słyszałem te rzeczy. Wnet to dojdzie do końca, bo to jest ostatni rozdział. A gdym słyszał i widział, upadłem do nóg, abym się pokłonił przed nogami anioła, który mi to pokazywał. Ale on rzekł do mnie, patrz, abyś tego nie czynił, bom jest współsługa twój i braci twoich, proroków i tych, co chowają słowa księgi tej. Bogu się kłaniaj. Widzicie? Ta księga była tak wiele znacząca, ponieważ to było Słowo Boże. A więc uważajcie. Gdy Słowo Boże zostanie wydobyte na jaw lub przyniesione, to musi być przyniesione przez proroka, bo to jest ten, do którego Słowo przychodzi. To jest zawsze tak samo. Słowo musi przyjść do widzącego, którego my oczekujemy. Ja pytam was, czy to doskonale zrozumieliście, zanim my opuścimy te pieczęcie i pójdziemy dalej? Patrzcie, po orle nie występuje już żadna moc. Za każdym razem, gdy Antychryst coś przyniósł, Bóg posłał moc, by go pokonała. Potem, gdy przyszedł orzeł, to było jego słowo, jak na początku. Czy ten prorok, na którego my czekamy, nie jest człowiekiem pomazanym Duchem Świętym? Tak jak Eliasz? On nie będzie naturalnie Eliaszem, lecz to będzie człowiek, którego służba jest, aby serca synów nawrócił do ojców, czyli pierwotnego słowa i wiary ojców. Jeżeli to nie wiąże całej Biblii, to ja nie wiem, co to czyni. Ja nie mogę nic więcej na to powiedzieć, bowiem to tak jest. Jeśli coś z tego odejmiecie, to przekręcicie całą Biblię. Z tego powodu musi to być takie proste. A teraz uważajcie. Objawienie 6, rozdział 9, wiersz mówi o duszach pod ołtarzem. Tutaj znajdujemy prawdziwą niezgodność. Ale na chwilę spójrzcie tu. Ja zawsze wierzyłem, że dusze pod ołtarzem to są męczennicy pierwotnego kościoła i jestem pewny, że dr Eliasz Smith i każdy inny tak twierdzi, że to tak jest. Ja sam tak myślałem. Lecz gdy Duch Święty dał mi widzenie o tym, to nie były dusze męczenników z pierwotnego kościoła. Zaraz zobaczymy, czy te dusze to zbór oblubieńca. Nie. Myśmy myśleli, że to zbór oblubieńca. Wołał tam pod ołtarzem. Dokąd jeszcze? Jak długo jeszcze? Przeczytajmy jeszcze raz i zrozumiemy. A gdy baranek otworzył piątą pięczęć, widziałem pod ołtarzem dusze pobitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które wydawali. I wołali głosem wielkim, mówiąc, dokądże, Panie Święty i Prawdziwy, nie sądzisz i nie mścisz się krwi naszej nad tymi, którzy mieszkają na ziemi. I dane są każdemu z nich szaty białe i powiedziano im, aby odpoczywały na mały czas, ażby się dokonał poczet współsług ich i braci ich, którzy mają być pobici jako oni. W czasie, gdy piąta pieczęć będzie otwarta, zbór oblubieńca zostanie już zabrany, nie będzie go na ziemi. To nie może być, żeby te dusze pod ołtarzem to są pierwsi chrześcijanie. Jeżeli tak kiedyś rozumieliście, to proszę, bądźcie uważnymi, bo to jest wielkie pytanie ku sprzeczce. Dlatego chciałbym, abyście dokładnie słuchali. Notujcie sobie, jeśli macie papier. Te dusze nie mogą być duszami męczenników, sprawiedliwych ludzi, bowiem zbór oblubieńca jest już zabrany i dlatego oni nie mogą być pod ołtarzem. Oni są już w chwale z oblubieńcem. W czwartym rozdziale objawienia są oni już zachwyceni. A kto to są te dusze, jeśli nie są chrześcijanie? To jest Izrael, który jako naród zostanie uratowany. Wy możecie powiedzieć, o moment, to nie mogą być oni, a jednak oni są przeznaczeni, by być uratowani. Pozwólcie mi to wyłożyć. Otwórzmy list do Rzymian, 11 rozdział 25-26. Słuchajcie, co apostoł Paweł tutaj mówi także, że jeśli by nawet anioł z nieba głosił inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Słuchajcie, ja, bracia, nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć tej tajemnicy, iż zatwardzenie przyszło na część Izraela aż do czasu, póki by nie weszła zupełność pogan. A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci niepobożność od Jakuba. To są Izraelici, którzy są pod ołtarzem. Widzicie, że Izrael został tylko dlatego zaślepiony, abyśmy zostali uratowani. A kto ich zaślepił? Bóg. Bóg zaślepił swoje własne dzieci. Dlatego właśnie, gdy Jezus wisiał na krzyżu, Żydzi wołali: krew Jego na nas i na dziadki nasze, bo oni byli Jego własne dzieci. On był Pismo, On sam był Słowo. Tutaj jest On, Ten, który wiedział, że ci ludzie by Go chętnie przyjęli i z tego powodu zaślepił ich, aby Go nie poznali. On przyszedł z takim poniżeniem i zaślepił ich, żeby oni Go nie mogli przyjąć. Pismo mówi, że oni by Go przyjęli, jednak On ich zaślepił. Tak samo oni byli przykryci. Jezus współczuł im bardzo, mówiąc: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Oni byli zaślepieni dla nas. Ja pragnę, abyście to dokładnie zobaczyli. Im były dane szaty, bo oni ich nie mieli. Każdy z nich otrzymał białą szatę, a święci mają już szatę białą i zostali zachwyceni. Oni nie mieli okazji, ponieważ oczy ich były zasłonięte przez ich Ojca. Także łaskę Bożą Bóg mógł objawić nad poganami, z których wybiera oblubieńcem. Ja chcę wam pokazać przykład na Józefie. Józef był człowiekiem ducha, orzeł. On się urodził między swoimi braćmi, tak jak prawdziwy zbór jest pomiędzy innymi. Józef mógł tłumaczyć sny, miał widzenia, a inni go za to nienawidzieli. Jednak ojciec go lubiał. On został przez swoich braci odrzucony, ale nie od ojca. On został przez swoich braci odtrącony i sprzedany za 20 srebrników. On został wrzucony do studni i uznany za umarłego. Potem był wyciągnięty i posadzony po prawicy faraona. Ponieważ on był od swoich braci odtrącony, wziął sobie oblubieńcem z pogan. Gdy Izrael swoje ręce nad synami Józefa pokrzyżował, przyszło błogosławieństwo ze starszego na młodszego syna. Przez krzyż przyszło błogosławieństwo z Żydów na pogan. Widzicie? On położył... Stała w słońcu. Objawienie 12, pierwszy wiersz. Ona porodziła syna. Przez to on, czyli młodszy, mógł otrzymać błogosławieństwo. Izrael położył swoje ręce na krzyż. Ci dwaj synowie urodzili się Józefowi z matki poganki, która była jego oblubienicą i żoną. Błogosławieństwo przyszło ze starego, sprawiedliwego kierunku na prawdziwy zbór Chrystusowy przez Ducha Świętego, który też pokrzyżował ręce Izraelowi. On powiedział: Bóg mi pokrzyżował moje ręce. On tego sam od siebie nie uczynił. Uważajcie, gdy Józef został usunięty od swoich własnych braci i własnych ludzi, wziął on oblubieńcę z pogan. To jest dokładnie to samo, co uczynił Jezus. On został od Żydów odsunięty i wybrał oblubieńcem z pogan. Ja mam tu słowa z Dziejów Apostolskich, 15 rozdział, 12 i 13 wiersz. A gdy oni umilkli, odpowiedział Jakub mówiąc: mężowie bracia, słuchajcie mnie. Widzicie, co się działo? Oni poszli do pogan, a oni byli Żydami i zaczął się spór. Szymon powiedział: jako Bóg najpierw wejrzał na pogan, aby z nich wziął lud imieniowi swemu. Imię mojej żony brzmi Broj, a gdy się z nią ożeniłem, nazywa się Branham. Jezus wybrał swój zbór lub swą oblubienicę z pogan. Tak mówi Pismo Święte. To jest tak, jak było pokazane na Józefie w obrazie. Zauważcie to sobie. My teraz rozumiemy, dlaczego te dusze, które są pod ołtarzem, zostały zamordowane przez człowieka pełnego grzechu jak Eichmann. Oni trzymali się mocno swej wiary i miliony z nich zostali zabici. Dlaczego to się stało? Czy to rozumiecie? Pamiętajcie, że zbór zostanie zachwycony i męczennicy zboru, którzy oddali swoje życie za Słowo Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa, ci pod ołtarzem nie mieli świadectwa Jezusa Chrystusa. Oni, czyli Żydzi, ginęli. Hitler ich nienawidział i tak samo Eichmann i wiele innych. Lecz oni pozostali wierni temu, jako wierzyli. Oni byli zabici, ponieważ byli Żydami. Czy wy wiecie o tym, że Marcin Luther miał taką samą myśl? To jest prawda. On powiedział: wszyscy Żydzi powinni być wyniszczeni. Oni są przeciw Chrystusowi. Lecz on żył w innym czasokresie i nie wiedział tego. On nie miał całego słowa, lecz teraz przyszła cała prawda objawiona. Oni chcieli dawniej Żydów zniszczyć, oni tego nie mogli uczynić. Jak mógł prorok w tamtych dniach powstać i powiedzieć: ty wyglądasz, Izraelu, jak byk, gdy oni próbowali im, czyli Żydom, pokazać najgorszą część ich ziemi. On powiedział: kto ci błogosławi, będzie błogosławionym, a kto cię przeklina, będzie przeklętym. O, jak oni mogli to czynić? Oni czasem myśleli, że Bóg ich zapomniał. Gdy prorok widział cierpienie Żydów, stanął i zapytał: Panie, czy chcesz swój lud opuścić? Pan odpowiedział: Co leży obok ciebie? Prorok odpowiedział: Miara. Pan rzekł: Zmierz, jak wysokie jest niebo i jak głębokie jest morze. On odpowiedział: Ja tego nie mogę uczynić. Na to rzekł Pan: Tak samo nie mogę zapomnieć Izraela. Nie, Pan nie zapomni. On musiał swoje dzieci zaślepić. Bóg zaślepił swoje własne dzieci, aby nam dać możliwość, a my ją odrzucamy. Czy to nie wywołuje w was pokory, tak żebyście najchętniej skryli się pod blok betonowy? Wtedy byście byli na pewno uniżeni. Tak, oni trwali w Słowie Bożym mocno. Oni byli Żydami, mieli prawo, a prawem było Słowo Boże. Oni się mocno na tym potknęli. Dla Słowa byli oni męczennikami, a tutaj są dusze pod ołtarzem, gdy już zbór oblubieńca będzie zabraną. W ich zaślepieniu odsunęli oni Mesjasza i teraz zbierają tego żniwo. Oni poznali to, gdy już się stało. Oni to zobaczyli, gdy poszli pod ołtarz Boży. Jednak teraz jest Boża łaska nad nimi. Widzicie? Łaska Boża przyszła do nich i Jezus daje każdemu z nich białe szaty, w które oni będą ubrani. Potem, gdy zbór oblubieńca zostanie zabraną, oni spełnili to, co Bóg dla nich naznaczył. Tutaj Jan widział te dusze pod ołtarzem. On widział te dusze. Uważajcie, co Pan im powiedział. Oni wołali: O Panie, jak długo jeszcze? Jeszcze małą chwilę. Zatrzymajmy to mocno, zanim dalej przejdziemy w Słowo. Oni poznali, że zabili swego Mesjasza. Oni tego nie wiedzieli, ale wtedy już poznali. Oni byli tak samo zabici i musieli zapłacić za swoje fałszywe czyny. Co się działo z nimi? Oni byli winni morderstwa i dlatego byli zabici. Oni wołali: krew jego na nas i na dziadki nasze. Oni byli zaślepieni. Gdyby oni nie byli zaślepieni, to Bóg powiedziałby: nie troszcz się o nich. Oni nie są tego warci. Lecz ponieważ oni byli zaślepieni od Boga, to Bóg dał im swoją łaskę. Amen. Mówcie o przewyższającej łasce i On dla każdego ma białą szatę, ponieważ Izrael będzie zbawiony. Imię każdego z nich jest zapisane. Jezus da im szaty, tak jak dał Józef swoim braciom. Zobaczcie na ten obraz. Gdy Józef tam dał się im wreszcie rozpoznać na ołtarzu, na swoim własnym ołtarzu, swoim tronie, w swoim pałacu, on mówił: odejdźcie ode mnie do służby. Jego żona była w tym pałacu, tam gdzie będzie oblubieńca. On rzekł do swoich braci: nie poznajecie mnie? Tutaj mówił on po hebrajsku: ja jestem wasz brat Józef. Oni odpowiedzieli: och, teraz nas uwięzisz. Zaczekajcie, Bóg tak uczynił, wyście mnie musieli odrzucić, aby innych ratować życie. Cudownie. To macie dokładnie. On powiedział: nie róbcie sobie żadnych wyrzutów. Teraz jest wszystko w porządku. Bóg mnie tutaj posłał, abym was uprzedził. Wy wiecie, że Biblia mówi, że Żydzi, gdy ujrzą Pana, zapytają: skąd masz te rany na rękach? My wiemy, żeś ty jest Mesjasz. On im odpowie: to mi zadano w domu przyjaciół. Przyjaciele, wtedy wy poznacie tych, którzy pozostali, 144 tysiące. Biblia mówi, że każdy dom będzie płakał. Oni będą krzyczeć: jak mogliśmy to uczynić? Myśmy naszego Mesjasza ukrzyżowali. Będzie każda rodzina płakać jak za synem jedynakiem. Bóg wybrał Żydów, jednak ich zaślepił, aby nas wywołać, a myśmy tak mało na to patrzyli, doceniali to. Jaki będzie sąd dla zboru pogan? Widzicie, tutaj to jest. Oni będą umyślnie przez Boga zaślepieni i przez to On nas, oblubieńcę, wywoła, wyprowadzi. To jest pieczęć. Oblubieńca ma być wywołana. Widzicie? To było już wtedy pokazane w obrazie, w cieniu. Rozpoznaliście teraz, kto to są te dusze? To nie są pomordowani święci, bo oni są zabrani. Każdemu Żydowi będzie dana szata. Ja chciałbym, abyście dobrze uważali. Teraz się skłania łaska Boża do nich. Jezus dał każdemu z nich białą szatę, tak jak Józef swoim braciom okazał łaskę, chociaż oni chcieli się uwolnić od Józefa. Schyliła się jego łaska do nich. Och, to już jest dobrze. To jest w porządku. Wy tego nie uczyniliście świadomie. Widzicie? To Bóg do tego dopuścił. Bóg polecił wam to wszystko uczynić, Dlatego mogliście mnie odrzucić i ja zostałem tutaj przywieziony, abym przez to tym poganom tutaj, z których otrzymałem żonę, mógł uratować życie. Ja nie miałbym tej małżonki, gdybym był pozostał tam. Ja lubię moją żonę, ona mi urodziła te dzieci i teraz mogę je do was zawieść. Także wy będziecie mieć się dobrze, my wszyscy będziemy jako wielka rodzina, bo ja was tutaj sprowadzę i będziemy żyć razem. Tylko jedno chcę was zapytać. Czy żyje jeszcze mój stary ojciec? Przypatrzcie się, co on uczynił z małym Beniaminem. Obraz na 144 tysiące. Jak my to później zobaczymy. Poznajcie, co on uczynił. On pobiegł szybko do Beniamina, rzucił mu się na szyję i objął go. To był jego brat, który się urodził z jego matki, gdy Józefa nie było już w domu. On, czyli Józef, jest obrazem na pierwszy zbór prawdziwy, a Beniamin na 144 tysiące, którzy w czasie jego nieobecności byli urodzeni, gdy on przyszedł, aby sobie wyszukać z pogan oblubieńcem. Czy teraz widzicie, kim oni są? Widzicie, chociaż bracia chcieli być wolni od Józefa, to on im okazał swoją łaskę. Chociaż oni próbowali od Jezusa być wolnymi, przyszedł on, gdy oni byli zaślepieni i dał każdemu białą szatę. On bierze ich przez to do swojego domu. On się dla nich nie zmienił, bowiem on powiedział: ja ich wszystkich zbawię. W 10 wierszu czytamy, że oni chcieli zemsty. Gdyby to była oblubienica, to powiedziałaby, tak jak Szczepan: ojcze, przebacz im. Lecz to są Żydzi, oni żądali zemsty, mówiąc: my chcemy, abyś się za nas pomścił. A on odpowiedział: zaczekajcie jeszcze krótką chwilę. Przeczytajmy to w Objawieniu 6 rozdział, 10 wiersz. I wołali głosem wielkim, mówiąc: dokądże, Panie Święty i Prawdziwy, nie sądzisz i mścisz się krwi naszej nad tymi, którzy mieszkają na ziemi? I dane są każdemu z nich szaty białe, i powiedziano im, aby odpoczywali na mały czas. A więc, kto to są te dusze? To są prorocy, którzy kazali w Izraelu? I Żydzi, którzy byli pobici, to są ci i będą też ci, którzy byli i są przeznaczeni na śmierć. Żydzi. Tak napisano w Biblii, że tak musiało przyjść i że według Pisma będą jeszcze pobici z Żydów. Tak jest napisane w Piśmie, że tak musi przyjść. Czytamy, aby odpoczywali jeszcze małą chwilę. Otrzymaliście szaty i idźcie do domu. Zaczekajcie jeszcze chwilę. Wasi bracia mają być pobici. To odnosi się do 144 tysięcy, którzy z ucisku będą powołani. Oni muszą być mordowani przez Antychrysta. Jak to widzieliśmy, to stanie się w czasie jego, czyli Antychrysta, ostatniej jazdy, gdy on zerwie zawarte wcześniej z Żydami przymierze. Tych 144 tysięcy będą wywołani przez dwóch świadków, o których czytamy w Objawieniu 11 rozdziale. Tam czytamy, że oni będą prorokować, tych dwóch świadków będzie prorokować w drugiej połowie ostatniego tygodnia lat, o jakich napisano u Daniela proroka. Ja mówiłem, że my to będziemy potrzebować, jeżeli aż dotąd doszliśmy. Ja nie wiedziałem dlaczego, lecz coś mi powiedziało i my już doszliśmy na to miejsce. Danielowi było powiedziane, że przyjdzie Mesjasz, pomazany święty, i że on będzie prorokować. Dla Żydów było dane jeszcze tylko 70 tygodni, a w połowie ostatniego tygodnia ma być zabity Mesjasz i codzienna ofiara zostanie usunięta, zastawiona. Lecz jeszcze pozostało pół tygodnia lat dla Izraela przeznaczone. Potem, gdy on oblubienicę wybierze z pogan, będzie ona zachwycona. Gdy to się stanie, wystąpią ci dwaj prorocy dla Izraela. Te pomordowane dusze, prawdziwi, rzeczywiści Żydzi, którzy wiedli sprawiedliwy żywot i czynili sprawiedliwość. Przeżyli do końca dzieła żydowskie, oni są zapisani w Księdze Żywota. Oni byli pomordowani przez Eichmanna, przez Niemców, rozstrzelani, powieszeni, spaleni w krematoriach. Ci chciwi krwi ludzkiej, jak Hitler, Mussolini i inni, nienawidzieli Żydów. Ja myślę, że to jest podstawa, dlaczego ten naród trzyma się mocno razem. Na Żydów były zwrócone oczy nienawiści prawie zawsze. Gdy wy uczcicie Żyda, to was Bóg uczci. Jest pewna grupa Żydów, którzy się odłączają od swojej narodowości. Tak samo wielu pogan tak czyni. Lecz imiona prawdziwych Żydów Bóg umieścił przed założeniem świata w Księdze Żywota i teraz w tym czasie będą oni wymordowani. Pomyślcie, jak to jest teraz doskonałe. Te miliony niewinnych Żydów pomordowanych przez narody świata są ich dusze pod ołtarzem i wyznają, co się stało, i otrzymali białe szaty. Oni pytają: czy nie możemy już teraz wejść w królestwo? Wy wiecie, że żydowskie królestwo będzie na ziemi. Jan też mówił o królestwie. To jest królestwo Ewangelii. Lecz królestwo Żydów będzie głoszone przez tych dwóch proroków. Królestwo na ziemi należy przez to rozumieć. Królestwo niebieskie jest głoszone poganom. Królestwo będzie tutaj na ziemi urządzone w tysiącleciu. Zanim ci prorocy wyjdą, by prorokować Żydom, każdemu, który został zabity, pobity, będą dane szaty białe z łaski Bożej. Amen. Ja widziałem zegar tam z tyłu i widzę, że już jest późno. Są tutaj biedni ludzie, którzy muszą stać. Niech wam Bóg pomoże, bracia. Ja wierzę, że każdemu z was w on dzień będą dane szaty białe. Wy tam stoicie, nogi was bolą. Nie jeden z was musi ciężko pracować. Ja wiem, co to znaczy. Także i niektóre starsze niewiasty muszą stać. Ludzie ustępują sobie nawzajem miejsca. Ktoś daje miejsce biednej matce z dzieckiem. Ja to widzę i jestem pewny, że on także was widzi. Ja nie chcę was długo trzymać. Ja pragnę was doprowadzić dotąd, abyście poselstwo zrozumieli. To jest wszystko, czego ja pragnę. Ja muszę to czynić, aby wam pokazać objawienie tej pieczęci, by wam pokazać dusze pod ołtarzem i co one znaczą. W czasie Daniela było objawione, że w połowie 70. tygodnia Mesjasz będzie zabity. Ile to jest połowa z 7? 3,5 roku. A jaki jest jeszcze czas dla Izraela przeznaczony? Drugie 3,5 roku. Do tego czasu oblubieńca z pogan, która z 7 czasokresów zborów została wybrana, będzie zachwyconą. Gdy to się stanie, przyjdzie Bóg do tych Żydów, którzy z powodu zaślepienia zostali zamordowani i leżą pod ołtarzem i powie do nich. Czy wy to teraz poznajecie? Ja dam każdemu z was białą szatę. Oni pytali, jak długo jeszcze, panie? Czy my już teraz wejdziemy? Nie, jeszcze małą chwilkę czekajcie, aż wasi współpracownicy będą pomordowani. Bestia musi ich uchwycić i złamać swoje przymierze. My czytamy w objawieniu Jana, 11 rozdziale, że tym prorokom będzie dana moc. Gdy Pan zechce, to my znajdziemy, kim są ci prorocy. Biblia mówi tutaj o tym, oni mają prorokować 1260 dni. Prawdziwy, niezmieniony przez Rzym kalendarz liczy każdy miesiąc równe 30 dni. 1260 dni czyni 3,5 roku. W czasie tej służby mają być wywołani 144 tysięcy. Ze służby tych proroków widzimy jasno, że to są Mojżesz i Eliasz. Popatrzcie się, co oni będą czynić. Oni mają moc uderzyć ziemię plagą, jaką będą chcieć. Kto to czynił? Mojżesz. Oni mieli moc niebo zamykać, że nie będzie deszczu za ich dni. Kto zamknął niebo przez 3,5 roku? Eliasz. A więc mamy pokazane, kim będą ci prorocy. Gdy człowiek umiera, nie zmienia się jego postawa. Jego istota się nie zmienia. Gdy Saul został odrzucony i nie było proroka w kraju, który by jemu mógł coś pokazać, co dotyczyło Saula, który się wybierał na wojnę, poszedł on do czarownicy w Endor. Ona mogła Samuela wywołać, co on zasnął przed ofiarami kozów i wołów i cielców. Gdy zjawił się Samuel, stał on tam w swoim prorockim ubraniu. Nie tylko to, on był zawsze jeszcze prorokiem. On rzekł, dlaczego mnie wołasz z mego spokoju? Ja widzę, żeś ty jest wrogiem Bożym. Dalej powiedział on, jutro wieczór o tym czasie staniesz w boju. Dokładnie tak się stało. Nie tylko Samuel był jeszcze dalej prorokiem, lecz i ci dwaj są jeszcze dalej prorocy. O, jak ja lubię Słowo Boże! To nic dziwnego, że Biblia mówi, że nie samym chlebem żyć będzie człowiek, lecz słowem wychodzącym z ust Bożych. Ci dwaj prorocy to są Mojżesz i Eliasz według dzieł, które dawniej czynili. To jest zawsze ich służba. Zanim my przejdziemy dalej, chcę jeszcze powiedzieć, żebyście nie pomieszali piątej służby Eliasza z czwartą. Ja wam powiadam, że oblubieńca z pogan spogląda jeszcze na Eliasza, potem będzie on u Żydów. On nie może wystąpić 4 razy, to jest liczba wroga. On musi wystąpić 5 razy. 5 jest liczba łaski. J-E-Z-U-S, Jezus, czyli łaska. 5. Drugi był Elizeusz, trzeci był Jan. 4. to jest 7 anioł dla zboru według Malachiasza 4, 5, 6 i objawienia 10, 7. 5. raz jest on posłańcem do 144 tysięcy. Do Żydów po zachwyceniu zboru. Ja mam dziwne uczucie. Ja chciałbym, abyście teraz zrozumieli, jeżeli ktoś może myśli, że Malachiasz 4, 5 i 6, gdzie napisano, lud ma być przywrócony do wiary ojców, że to oznacza, co Eliasz ma czynić dla Żydów, to pozwólcie mi jeszcze coś o tym powiedzieć. To będzie troszkę czyniące zamieszanie, bo u Malachiasza 4, 5 i 6 czytamy, że on ma serca synów obrócić do wiary ojców, czyli skierować. Gdyby Eliasz był przyszedł, aby serca synów do ojców skierować, a to byłaby jego służba jako Jana Chrzciciela, to on by odsunął Chrystusa, bo on by to tak, jak Jan czynił, nawracał Żydów do zakonu, gdyż ojcowie zachowywali zakon. Czy to zrozumieliście? Dzieła Jana w duchu Eliasza były na tamten czas. Dzieło Eliasza dla pogan na nasz czas. Dzieło Eliasza dla Żydów po zachwyceniu zboru. Dla wierzących jest to całkiem jasne. Zobaczcie, pierwszy Eliasz był sam. Ten sam Duch Święty, który mówi, że Eliasz ostatniego czasokresu zboru, który przyjdzie, by serca synów nawrócić do wiary apostolskiej, gdy Antychryst przyprowadzi ich do upadku. Ten Eliasz będzie sam, lecz ten, który będzie, by wywołać 144 tysiące, nie będzie sam, lecz razem z Mojżeszem. Jego służba jako Jana Chrzciciela nie mogła Żydów nawrócić do zakonu. Teraz on przyjdzie, by 144 tysięcy Żydów doprowadzić do Chrystusa. Amen. Mesjasz został zabity. Amen. Nie pomieszajcie tego. Pismo nie może kłamać i ono nie czyni zamieszania. Gloria. Gdy ja to światło widzę, ja powiedziałem, dziękuję Ci, Panie, gdy zobaczyłem, jak to się odbywało. Gdy zobaczyłem, jak on wyszedł, był on sam. Lecz gdy go zobaczyłem, na innej drodze było ich dwóch. Ja rzekłem, tu jest on, tak, to był on, Panie. Amen. Ja widzę teraz, to może być dla niektórych trochę mylne, lecz Pan mi powiedział, że to jest przestroga. Ci ludzie są żywo zachowani przez Boga od czasu ich pierwszej służby do ostatniej służby. Oni wykonywali swoje polecenia dobrze. Żaden z nich nie umarł. Wierzcie temu, oni byli widziani żywymi, gdy rozmawiali z Jezusem na górze przemienienia. Oni muszą umrzeć. Mojżesz umarł naprawdę, lecz wstał, bo on był doskonałym obrazem na Jezusa. Nikt nie wiedział, gdzie on był pochowany. Aniołowie przyszli i zabrali go. Szatan sprzeczał się o ciało Mojżesza. Bóg jest skała. Daj mi, Panie, na końcu mej drogi stanąć na tej skale, tam, gdzie stał Mojżesz. Oto jest skała, na której ja bym chciał stać. Przez wiarę już tam stoję. Eliasz był zmęczony. On miał dużo pracy. Bóg posłał mu wóz ognisty, by przejechał nim do domu. Nawet gdy człowiek jest pomazany, musi jednak zakosztować śmierci. W objawieniu 11 rozdziale znajdujemy, że oni obaj zostaną zabici, a gdy zakończą swoje świadectwa, bestia, która występuje z przepaści, stoczy z nimi bitwę i zwycięży ich i pobije, a trupy ich leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które nazywają duchownie Sodomą i Egiptem, gdzie jest też ukrzyżowany nasz Pan, czyli Jeruzalem. Gdy ich służba zostanie ukończona, muszą oni spojrzeć śmierci w oczy. Eliasz, siódmy anioł, był prorokiem dla wszystkich narodów, a Mojżesz był Żydem. Żydzi uwierzą tylko swoim prorokom. Eliasza kazanie było przeciw wymalowanym niewiastom, obciętym włosom. Eliasz powiedział Izabeli, że ona będzie pożywieniem dla psów. Gdy Duch Święty pomazał Jana, wyszedł on z puszczy i czynił dokładnie to samo, co Eliasz za czasów Izabeli. On mówił, nie mniemajcie, że wy tu czy tam należycie. Bóg może z tych kamieni wzbudzić sobie dzieci Abrahamowi. On poszedł do króla Heroda i powiedział, nie godzi ci się żyć z taką niewiastą. Według prawa ty nie możesz tak czynić. Bracia, Bóg im to powiedział. Pamiętajcie, te dusze mają czekać małą chwilę, aż te 144 tysiące będą pomordowane. Och, czy to nie zgadza się w całości z Biblią? To czyni jedną całość. Mój czas już dochodzi do końca, a ja chciałbym jeszcze parę rzeczy powiedzieć. Ja wiem, że jest gorąco, ja także się pocę, ale słuchajcie, ja muszę wam coś powiedzieć. To jest dobre, to pali mi się głęboko w sercu. Ja mam nadzieję, że wy tego nie zapomnicie. Ja to chcę mówić w jego obecności. Przez swoją łaskę pozwolił mi Pan niedawno oglądać mój lud w białych szatach. Przypominacie sobie to opowiadanie o oblubienicy z pogan? Oni są tam i noszą białe szaty. Zbudziłem się rano, to było może przed rokiem lub może trochę dawniej. Ja się podniosłem i rzekłem do mojej żony: kochana. Lecz ona się nie poruszyła. Ja musiałem wstać i wysłać dzieci do szkoły. Położyłem się znowu do łóżka i zacząłem myśleć. Ja już mam 53 lata. Jeśli ty chcesz coś czynić dla Boga, to czyń lepiej zaraz, bo za krótki czas będziesz za stary. Jestem pewny, że ja nie bardzo jestem oddalony od tego, że muszę odejść. Ja już żyję rok dłużej od mojego ojca. Ja wnet i to bardzo szybko będę musiał odejść. Ale ja wiem, że dla Boga jeszcze nic nie uczyniłem, lecz zawsze coś pragnę czynić. Nie wiem jednak, jak to mam czynić. Dalej myślałem: ach, ja mam pragnienie żyć tak długo, aż Pan przyjdzie. Ja nie chciałbym być duchem. Ja wam prawdę mówię, że się bałem śmierci. Ja nie bałem się zginąć, lecz ja nie chciałem być duchem, lecz zostać człowiekiem. Chciałbym czekać aż do zachwycenia, gdy tak leżałem i rozmyślałem, coś się nagle stało. Czy wierzycie widzeniom, jakie miałem? Jeżeli to było widzenie, to nigdy nie miałem podobnego. Miałem widzenie, gdy byłem jeszcze małym chłopcem. Teraz jednak coś się stało i ja czułem, że odszedłem. Myślałem: och, ja umarłem i odszedłem w wieczność. Doszedłem do pewnego miejsca i myślałem: ja się oglądnę. To było, przyjaciele, tak samo realne, jak tu stoję. Oglądnąłem się, aby popatrzeć, a tam leżałem w łóżku. Ja leżałem wyciągnięty obok mojej żony. Myślałem: to pewnie jest zawał serca i ja na miejscu umarłem. To jest dobry rodzaj śmierci. To był zawał serca i ja nie potrzebowałem długo cierpieć. Patrząc na to, pomyślałem: to jest dziwne, że ja tam leżę, a równocześnie tutaj stoję. Obróciłem się znowu i zobaczyłem coś jakby duże pole, a na nim srebrną trawę. Ja powiedziałem: chętnie bym zobaczył, co to jest. I nagle, gdy się przyglądałem, wyszło 1000 tysięcy młodych kobiet, wszystkie w białych sukniach. Włosy zwisały im do pasa, one były bose i szły prosto do mnie. Pomyślałem: co to jest? Znowu się obejrzałem i zobaczyłem, że dalej leżę w łóżku. Spojrzałem w górę i zobaczyłem, że one idą. Ja ugryzłem się w palec, bo pomyślałem, że nie zasnąłem dobrze. Jednak poczułem swoje ugryźnięcie. Rzekłem: to jest dziwne, lecz te niewiasty szły prosto do mnie. Nigdy nie widziałem takich przystojnych kobiet. Wiecie, że mnie nazywają wrogiem kobiet, ale ja takim nie jestem. Ja myślę, że dobra żona jest radością, lecz również myślę, że taka, która jest niedobra, to tak, jak Salomon mówi, jest jak woda we krwi. Dlatego ja nie mam nic do czynienia ze złymi kobietami. Gdy wszystkie te kobiety doszły do mnie, zaczęły mnie obejmować. To jest niezwykłe. Wy wiecie, że ja bym do tego nie dopuścił. Ja to wam powiem w pewien przeznaczony sposób. Jestem tutaj na niemieszanym zebraniu, lecz tam były niewiasty, one mnie obejmowały, każda z nich, i mówiły: nasz drogi brat. Jedna po drugiej obejmowały mnie, ja tam stałem i rozmyślałem, co to jest. Spoglądałem w dół, gdzie jeszcze leżałem w czasie, gdzie stałem tutaj w górze. Myślałem: to jest rzadkość. Ja tego nie rozumiem. Te niewiasty wołały: o nasz drogi brat, i obejmują mnie. One były podobne jedna do drugiej. Przebaczcie mi, siostry, że ja to mówię, ale gdy wy nie słuchacie też swoich lekarzy, gdy macie nieczyste myśli, to nie jesteście chrześcijanie. Ja zawsze prowadziłem czyste, moralne życie. Bóg wie o tym. Gdy byłem małym chłopcem, polecił mi anioł pański, abym nie zazbrudził mego ciała, abym nie palił, nie pił. To jest prawda. Ja to otrzymałem przez Bożą łaskę. Nie latałem za kobietami. Gdy mężczyzna obejmie kobietę w ramiona, powstaje uczucie: ja nie wiem, jakimi wy jesteście, lecz nie mówcie, że z wami jest inaczej, gdy wy jesteście zdrowymi ludźmi. Ale tak już tam nie jest, bo tam nie ma różnych komórek, męska, żeńska. Tam nie będziecie nigdy grzeszyć. Tam jest zmiana. Tam jest jedynie braterska miłość. Ja lubię wszystko, co jest dobrze wyglądające. Kobieta, która się dobrze trzyma i dba o swoją cześć, jest godną czci. Męskie i żeńskie organy zniknęły. Bogu dzięki. One były wszystkie moimi siostrami. Ja spojrzałem na moje ręce i zobaczyłem, że one były młode. I ja także byłem młody. Ja jako młodzieniec straciłem swoje włosy i one mi nie narosną. Gdy ja tam stałem, objąłem moją głowę i znowu miałem włosy. Och, ja byłem młody jak ci, inni, co tam byli. To jest cudowne. Tutaj są te niewiasty i one wszystkie biegną. Ja patrzyłem na nie i zobaczyłem moją żonę Hopę, jak szła. Wy wiecie, ona umarła, gdy miałem 22 lata. Ona była tak samo zwinna jak inne. Jej czarne włosy zwisały na dół. Ja pomyślałem, gdy ona przyjdzie, powie mi Bill. Ja wiem, że ona mi powie Bill. Ja przyglądałem się, jak te niewiasty mnie obejmowały i mówiły: nasz drogi brat, my się cieszymy, że cię widzimy. One były wszystkie jednakowo ubrane, lecz miały różne włosy, czerwone, czarne, blond, i tak przechodziły obok mnie. One były wszystkie młode. Gdy Hope przyszła do mnie, byłem bardzo ciekawy, co ona mi powie. Ona spojrzała na mnie i rzekła: o, nasz drogi brat, objęła mnie i poszła dalej. Potem przyszła następna niewiasta i objęła mnie i poszła dalej. Usłyszałem szum i gdy spojrzałem w tym kierunku, zobaczyłem gromadę mężczyzn młodych, mniej więcej w wieku 20 lat. Oni mieli ciemne i blond włosy, nosili białe nakrycia i byli boso. Oni biegli do mnie i wołali: o, nasz drogi brat. Ja się obejrzałem i widziałem, że ja leżę dalej w łóżku. Usłyszałem głos, lecz mówiącego nie widziałem. Tyś jest dołączony do swojego ludu, i podniósł się mężczyzna i posadził mnie na wysokie miejsce. Spytałem, dlaczego to uczynił. On rzekł: na ziemi byłeś wodzem, kierownikiem. Rzekłem: nic nie rozumiem. Mówiącego nie mogłem widzieć. On był powyżej. Ja powiedziałem: ja tu przyszedłem i chciałbym widzieć Jezusa. On był całym moim życiem i teraz chciałbym go widzieć. Na to odrzekł mi: twarzy jego nie możesz widzieć, on jest jeszcze wyżej. Widzicie, on był jeszcze koło ołtarza na szóstym miejscu, gdzie idą ludzie. Bóg jest na siódmym. To nie było siódme, lecz szóste, bo wiele ludzi było tam i przechodzili obok. Wyglądało, jakby miliony tam były. Tak dużo ludzi jeszcze nie widziałem. Gdy tam stałem, usłyszałem głos: tyś jest przyłączony do swego ludu, tak jak Jakub do swego ludu przyłączony będzie. Ja zapytałem: czy oni wszyscy są z mojej rodziny? Są oni wszyscy Branham? On odpowiedział: nie. Oni wszyscy nawrócili się przez ciebie. Oglądałem się i zobaczyłem, że zbliża się do mnie naprawdę piękna niewiasta. Ona zarzuciła swoje ręce na mnie i rzekła: o, mój drogi bracie. I patrzyła na mnie. Ja pomyślałem, wygląda jak anioł. Ona poszła dalej, a głos rzekł: czy nie poznałeś? Odpowiedziałem: nie, ja nie poznałem. Głos rzekł: ty przyprowadziłeś ją do Chrystusa, gdy ona była starą, mając 90 lat. Wiesz już, dlaczego ona cię tak ceni? Rzekłem: to piękne dziewczę było 90 lat stare? On rzekł: ona się teraz nie zmienia. Ja pomyślałem: o, i zatrwożyłem się z tego. Dlaczego właściwie? Ci ludzie to rzeczywistość, oni nigdzie nie odchodzą, oni się nie męczą. Zapytałem: dlaczego ja nie mogę ujrzeć Jezusa? On rzekł: pewnego dnia on przyjdzie i najpierw przyjdzie do ciebie i ty będziesz sądzony. Ci ludzie są przez ciebie nawróceni i prowadzeni. Ja rzekłem: dlatego, że ja byłem kierownikiem. On będzie mnie sądził? On rzekł: tak. Na to zapytałem: czy każdy kierownik będzie tak sądzony? Tak. A co jest z apostołem Pawłem? On będzie ze swoimi sądzony? Dobrze, rzekłem. Gdy ludzie apostoła Pawła wejdą, to moi też wejdą, bo ja tak samo uczyłem jak Paweł. To samo słowo głosiłem, chrzciłem tak samo jak on w imię Pana Jezusa. Naraz zawołały miliony: my stoimy mocno na tym. O, gdybym ja wiedział, że ja tutaj przyjdę, to wziąłbym ludzi ze sobą, aby zobaczyli, że oni przeszli obok tego, co tutaj jest. Potem rzekł głos: pewnego dnia on tu przyjdzie. Branham: teraz nie potrzebujemy ani jeść, ani pić, ani spać. My jesteśmy wszyscy jedno. Czy to nie jest doskonałe? To jest więcej jak doskonałe. Nasza mowa nie zna takich słów, aby to określić. Ja zapytałem, co będzie się dalej dziać. On odpowiedział: gdy Jezus przyjdzie i osądzi cię za służbę, pójdziemy z powrotem na ziemię i otrzymamy ciało i wtedy będziemy znowu jedli. Ja pomyślałem: o, to jest cudowne. A tego miałbym się bać? Dlaczego miałbym mieć obawę przed śmiercią i przed przyjściem tutaj? O, to jest trzykrotnie doskonałe. O, to jest cudowne. Zobaczcie, my staliśmy właśnie przed ołtarzem i czekaliśmy na jego przyjście, gdy on śpiących w prochu znów obudzi. Jezus przyjdzie i nas wzbudzi, tak jak On szedł przez raj w posadzie i wzbudził Abrahama, Izaka i innych, którzy, jak wiecie, czekali na pierwsze zmartwychwstanie. Oni się wielu pokazali w mieście, też doskonałe według Pisma. Potem usłyszałem rżenie konia. Oglądałem się i tam stał mój mały, osiodłany koń. On położył swoją głowę na moje ramię i szukał, tak jak on zawsze robił, gdy mu dawałem cukierka. Ja położyłem moją rękę na nim i rzekłem: ja wiedziałem, princ, że ty tutaj będziesz. Wtem uczułem, że coś polizało moją rękę. To był mój pies, którego mi otruł pan Short. Gdy on go otruł, byłem chłopcem i przyrzekłem, że zabiję za mego psa Shorta. Minął długi czas i pan Short był przeze mnie ochrzczony w imię Jezusa. Gdy Fritz lizał mi rękę, nie mogłem płakać, bo tam nikt nie może płakać. Tam jest radość. Wszystko, coś ty lubiał, będzie zapłatą za twoją służbę, rzekł głos. To ci Bóg dał. Ja rzekłem: chwała Bogu. Spojrzałem na dół i miałem takie dziwne uczucie. Zobaczyłem, że się moje ciało poruszyło na łóżku. Ja powiedziałem: o, ja nie muszę wracać. Nie pozwól mi tam wracać. Lecz Ewangelia musi być głoszona. Ja w jednej sekundzie byłem znowu w łóżku. Wy o tym słyszeliście, bo to było drukowane w Głosie Chrześcijańskich Ludzi Interesu. To obeszło cały świat. Brat Norman oddał to do druku i porozsyłał wszędzie broszury. Wiem, że kaznodzieje zajęli swoje stanowisko, czytając to. Pewien kaznodzieja powiedział: bracie Branham, jak to mogło być widzeniem? To wyglądało całkiem zgodnie ze Słowem Bożym aż dotąd, dopóki ty nie powiedziałeś, że tam był koń. Czy koń ma być w niebie? Widzicie to religijne nastawienie pełne mądrości? On pisał: niebo jest dla ludzi, a nie dla koni. Billy, mój syn, przyniósł mi ten list. Ja odpisałem temu kaznodziei: drogi bracie, ja jestem zdziwiony nad twoją wiedzą. Ja nie powiedziałem, że ja byłem w niebie, lecz że byłem na miejscu, które wyglądało jak raj, lecz Chrystus był wyżej. Dla wyjaśnienia otwórz Objawienie 19 rozdział i przeczytaj, jak Jezus jechał na białym koniu i wszyscy święci z Nim byli na białych koniach. To jest absolutna prawda. Tam na tym miejscu była istota podobna wołowi, orłowi. Stamtąd przyjechały konie, które zabrały Eliasza. Widzicie? To wskazuje, że umysłowi ludzkiemu coś brakuje, aby mógł krytykować. Gdy ja byłem w tym pierwszym niebie i to widziałem, co widział apostoł Paweł, który był w trzecim niebie, on rzekł, że nie ma słów, aby to opowiedzieć. Tak samo jak Bóg pozwolił Janowi widzieć swoich braci, którzy leżeli pod ołtarzem, tak samo mnie, mój Pan, Bóg, pozwolił oglądać braci moich świętych, którzy oczekują na przyjście Pańskie. Widzicie? Oni nie leżeli pod ofiarnym ołtarzem jako męczennicy, lecz mieli białe szaty, gdy oni przyjęli odpuszczenie łaski z żywego słowa. Chrystus dał im białe szaty. Ja myślę, że piąta pieczęć jest już dla nas otwarta. Ja to uczyniłem w najlepszej woli przez objawienie przed Bogiem. Ja nie próbowałem tego otrzymać moim rozumem, dlatego jestem zawsze przeciw organizacjom. Ja mam na myśli jeszcze coś przez otwarcie tej pieczęci. W tym czasie pewna nauka musi się zmienić. Nauka o śpiącej duszy. Ja myślę, że między nami ludźmi są tacy, co wierzą, że dusza śpi. A tutaj jest przeciwnie. One nie śpią, lecz są żyjące. Ich ciała śpią, lecz dusze nie są w grobie. One są w obecności Bożej pod ołtarzem. Brat Schmidt chce rozdzielać tą naukę. On zauważył, że dusze śpią i że nie ma w niebie ołtarza ofiarnego. Jednak wy, drodzy ludzie, odkrycie pieczęci usuwa naukę o śpiących duszach. One żyją, one nie są umarłe. Słuchajcie, jeżeli w niebie nie ma ołtarza ofiarnego, to gdzie leży ofiara za grzechy? Baranek musi mieć miejsce, gdzie ten zabity, krwawiący baranek leży i gdzie jest krew. Gdzie szły modlitwy świętych? Jeśli nie ma tam ołtarza, to modlitwy nie mogą być przyjęte. Tylko przez krew na ołtarzu ofiarnym jest to możliwe, że te modlitwy dochodzą do Boga. Piąta pieczęć usunęła na bok przewrotne nauki, jeśli my tylko to rozumiemy. Gdzie była skrzynia przymierza, krwawiący baranek, który dla wysłuchania modłów był zraniony za nasze grzechy? Widzicie? Tam widziałem tych świętych. Wybaczcie mi, że ja tak długo mówię o tych młodych niewiastach. Gdy jakaś niewiasta ma mieć dziecko, to ta maleńka istota składająca się z mięśni obraca się i porusza. To jest naturalne ciało. Natura porusza naturalne ciało. Czy kiedyś obserwowaliście waszą żonę, zanim urodziła dziecko? Ona przy końcu jest bardzo szczęśliwa. Ona przez całe życie nie jest tak szczęśliwa jak wtedy. Czy kiedy zauważyliście to prawie święte uczucie? Czasem widzimy, jak jakiś grzesznik drgwi z kobiety, która znajduje się w ciąży. Ja myślę, że to jest podłe. Tam w niej jest życie, które wyjdzie na świat. Widzieliście, że koło tej matki jest miłe uczucie? Jak to należy wyjaśnić? Tam na urodzenie tego dziecka czeka małe duchowe ciało, aby w niego wejść, gdy ono się urodzi. Przedtem jest ono, to dziecko, poczęte, lecz teraz jest urodzone. Duchowe ciało jednoczy się z naturalnym ciałem. Biblia nas uczy, że jesteśmy z Boga spłodzeni. Myśmy spłodzeni przez Ducha Świętego. To jest Chrystus w nas. Także Syn Boży w nas będzie uformowany i gdy to naturalne ciało zostaje złamane, to wewnątrz jest ciało, które wychodzi z tej powłoki, a na niego czeka inne ciało, by go posiąść. Gdy ten naturalny, cielesny dom się rozleci, rozpadnie, jest inne ciało przejmujące ducha. To śmiertelne ciało okrywa się nieśmiertelnością. To naturalne okrywa się niebieskim. Widzicie, co ja myślę? Jest ciało naturalne, które grzeszy, lecz w nim, podobne jemu, jest inne ciało, które dla nas jest przeznaczone. Ja jestem tak wdzięczny, że ja jako wasz pasterz i brat mogłem tym ludziom powiedzieć, że tam byłem, że tych ludzi widziałem w tym ciele i mogłem ich dotykać rękami. Boże, pomóż mi. Patrzcie na Eliasza i Mojżesza. Gdy Mojżesz umarł, a Eliasz był wzięty do nieba, stali oni na górze przemienienia z ich zmysłami, mówiąc, słysząc i rozumiejąc. Mówiąc z Jezusem o ukrzyżowaniu. Co oni mieli za ciało? Patrzcie na Samuela, gdy on już 2 lata nie żył, a został on przez czarownicę wywołany i mówił normalną mową. To słuchał Saul. On, Samuel, mówił rzeczy, które się miały stać. Jego duch się nie zmienił. On był prorokiem. Gdy duch Eliasza zejdzie na jakiegoś człowieka, to będzie go tak kierował jak Eliasza. On pójdzie na puszczę. On będzie nienawidział niemoralne kobiety. Będzie przeciw organizacjom. On nie będzie dbał na osoby. To będzie jego duch. To samo będzie z Mojżeszem. Przez otwarcie pieczęci mogliśmy poznać, co to za dusze leżały pod ołtarzem. One mogły mówić, słuchać. One miały wszystkie 5 zmysłów. Według swej łaski dał Pan to mnie i Tobie poznać przez otwarcie pieczęci. Dziękujmy Mu za to, iż przy Jego pomocy możemy żyć w Jego bliskości. Jeżeli tutaj wieczorem jest jakaś młoda osoba lub stara, nie zaniedbajcie tej okazji, która Boga taką cenę kosztowały. Nie odrzucajcie tego wezwania. Przyjmijcie Jego wezwanie, a nie musicie być męczennikami. On ma białą szatę dla was gotową. Gdy Bóg teraz do waszego serca puka, dlaczego nie chcecie przyjąć? Skłońmy jeszcze raz nasze głowy. Może jedna lub więcej osób jest tutaj, którzy chcieliby przyjąć tą łaskę na fundamencie naszej wiary w przelaną krew, jaką Bóg dał dla was. On cierpiał tak, jak żaden śmiertelny nie cierpiał. Tak jego własny ból oddzielił wodę z jego krwi. Zanim on poszedł na Golgotę, spadały krople krwi z jego czoła zamiast potu. Z takim smutnym i złamanym sercem czynił on to, co on musiał czynić. On to czynił dobrowolnie i ochotnie dla mnie i dla ciebie. Czy możecie odrzucić taką niespotykaną miłość? Przez otwarcie pieczęci widzieliście, co czyniliście i co Bóg dla was uczynił. Bądźcie gotowi wasze życie dać Bogu do dyspozycji, a On was wyrwie z ręki Antychrysta, który was jeszcze trzyma. Przyjmijcie Jego wezwanie, podnosząc do Niego ręce i wołając: O Boże, przez to oświadczam się, że ja przyjmuję wezwanie Twojej łaski. Bracie Branham, ja proszę o Twoją modlitwę, abym zawsze pozostał wiernym. Podnieście ręce, ja chcę się modlić. Niech Cię Bóg błogosławi. Bądźcie teraz szczerymi. Czyńcie to tylko szczerze. Bierzcie to tam, gdzie siedzicie. Wy nie moglibyście ją podnieść, gdyby coś wam nie kazało to czynić, a nikt inny tego nie może kazać, jak tylko Bóg. Teraz widzicie, że Pismo jest doskonale objawione. Wy widzicie, co się działo na przestrzeni 20 lub 30 lat. Widzieliście doskonale potwierdzone słowa. Widzicie, że Pismo dokładnie mówi, co się działo i co się dziać będzie. Tak mówcie na fundamencie wiary. Tak mówcie na fundamencie wiary w dzieło Chrystusa. Tam, gdzie siedzicie i podnieśliście ręce, od tej chwili jest zadecydowane. Ja przyjmuję Chrystusa jako mego Zbawiciela. Ja chcę resztę życia mego oddać Jemu, a moje pragnienie jest, by Bóg mnie napełnił Duchem Świętym. Jeśli jeszcze nie jesteście ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa, to miejsce na chrzest jest przygotowane. Módlmy się. Boże, wielka część ludzi podniosła swoje ręce. Ja jestem pewny, że Ty jesteś ten sam Jezus, który dla nas przyniósł usynowienie. Ja widzę otwartą pieczęć i rzeczy, które się działy ostatnimi czasy. Ja wierzę całym sercem, że drzwi łaski się zaczęły zamykać i Ty jesteś gotowy otworzyć je, by Twój lud zbawić, podczas gdy jeszcze jest miejsce i te drzwi jeszcze stoją otwarte. Zechciej te drogie dusze, które w tym ziemskim mieszkaniu są, by zostały pewnego dnia przemienione. Te dusze, które na Twe wezwanie podniosły ręce, aby one przez krew Jezusa stały się doskonałe przed Tobą. Do Was mówię, którzy podnieśliście ręce. Bądźcie posłuszni poleceniu Ducha Świętego. Wy, którzyście gotowi iść za poleceniem Słowa, idźcie zawsze posłusznie w każdym uczynku, a Bóg Was wynagrodzi. Boże, błogosław. Śpiewamy pieśń na chwałę Tego, co za nas umarł. Ja lubię Go, miłuję Go, bo On mnie pierwej umiłował i odkupił mi zbawienie na krzyżu Golgoty. Koniec.